21.30, rozpoczynamy rozmowy niedokończone. Przy mikrofonie ojciec Benedykt. Gorąco serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Drodzy Państwo, Jan Paweł II, święty na ławie oskarżonych. Podejmujemy ten temat z naszym gościem. Jest nim redaktor Sebastian Karczewski. Witamy, panie redaktorze,
szczęść Radia Boże.
Maryja. Szczęść Boże. Prosimy o wprowadzenie nas w ten temat. Świętego Jana Pawła II, oskarżanego i bardzo często atakowanego. Prosimy.
No tak jak w pierwszej części mówiliśmy o tych atakach na Ojca Świętego, o tych zarzutach, to jeszcze raz przypomnimy, że nie jest to żadna nowość, tak jak wcześniej już powiedzieliśmy, od samego początku pontyfikatu. Były te ataki, były różnego rodzaju oskarżenia i przez cały pontyfikat, można było powiedzieć, im dłużej ten pontyfikat trwał, tym tych oskarżeń było więcej, również w Polsce, zwłaszcza po 1991 roku, kiedy można powiedzieć, że od tego czasu Jan Paweł II znalazł się na celowniku nie tylko środowisk liberalnych, ale również części środowisk katolickich, które wcześniej tak bardzo się z nimi identyfikowały, natomiast później to było według zasady jestem katolikiem, ale. I tu pojawiało się to ale. I to ale w wielu wypadkach, w wielu miejscach odnoszono do Jana Pawła II. Często się słyszało takie wypowiedzi, że ja Jana Pawła II szanuję, całkowicie się z nim zgadzam, ale. Ale. I pozostawało to ale. Dzisiaj myślę, że jest troszeczkę odwrotnie nawet i bardziej niebezpiecznie, bo odzywają się środowiska, które mówią, my się z nim całkowicie nie zgadzamy, choć był taki i taki. Czyli choć był, szanujemy go no, za to, że rozsławił Polskę, za to, że przybliżył nam kremówki i tak dalej, natomiast cała reszta jest jak gdyby w ogniu krytyki. W ostatnim czasie, w ostatnich dniach, to jest bardzo przykre, bo obchodzimy przez cały ten rok w zasadzie setną rocznicę urodzin świętego Jana Pawła II, że wydawałoby się, że powinniśmy świętować, powinniśmy przybliżać jego nauczanie, zwłaszcza teraz, kiedy często zostajemy w domach, powinniśmy wsłuchiwać w jego głos, a tymczasem okazało się, że ten czas, ten trudny czas, jaki mamy obecnie, zostaje wykorzystywany do ataku na Jana Pawła II, bo tak trzeba to powiedzieć. Tak jak w 2005 roku, czyli tuż po śmierci Jana Pawła II, uderzono oskarżeniami, fałszywymi oskarżeniami w człowieka, który był bardzo blisko tego pontyfikatu, można powiedzieć najbliżej z tych ludzi wokół Jana Pawła II, był zaufaną osobą również Ojca Świętego. Tak teraz, po tych 15 latach, padło uderzenie, bo tak też można powiedzieć, w drugą osobę, która była bardzo blisko tego pontyfikatu. Mówimy o księdzu kardynale Stanisławie Dziwiszu, który był, można powiedzieć, cieniem Ojca Świętego Jana Pawła II. A dziś, no, padają te różnego rodzaju oskarżenia. Ja zaraz do tych oskarżeń i do tego, co się rozgrywa w tej kwestii, wrócę. Natomiast powtórzę to, co już mówiłem wcześniej. Przypomnę, że ten atak na księdza kardynała mnie nie dziwi. Nie jestem zdziwiony po obejrzeniu pierwszego filmu Braci Sekielskich. Można powiedzieć, że się spodziewałem tego i wielu osobom, w wielu kręgach, również osób duchownych, o tym mówiłem, że prędzej czy później taka rzecz nastąpi, ta rzecz nastąpiła. I myślę, że nie tyle chodzi tutaj o sprawę księdza kardynała Dziwisza, co chodzi o Ojca Świętego, dlatego że no jakby nie było, jakby nie patrzeć, ksiądz kardynał jest świadkiem życia świętego Jana Pawła II, tym, który był przez tyle lat, przez cały ten pontyfikat blisko i jest tym, który może dzielić się tym świadectwem. A więc, no, jak dojść do Ojca Świętego Jana Pawła II, jak inaczej, jak właśnie w ten sposób atakując osobę księdza kardynała Stanisława Dziwisza. Ja może, żeby wyjaśnić tym, którzy nas słuchają, o co chodzi. Otóż, no, pojawiły się te oskarżenia. Jeden z portali opisał sytuację, że to sprawa rzekomego tuszowania przez księdza kardynała przypadku nadużyć księdza, jednego z księży. I od tego rozegrało, od tego momentu, od tego oskarżenia wypowiedzianego publicznie, rozegrała się cała bitwa. Raz po raz ja zerkamy na portale internetowe, na ekrany telewizyjne. W zasadzie portal, informacje gazetowe, nie ma informacji pozytywnych, wszystko negatywnie. A prym, no w tym oczywiście, tak jak się zerka i to na stacji, których może nie będziemy wymieniać nazwy, pojawiają się postacie. Ksiądz Isakowicz, ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zalewski, Tomasz Terlikowski, no i środowisko więzi, pan Zbigniew Nosowski. Dlaczego ja wymieniam te nazwiska, które tak zajęły się tą sprawą oskarżeń i tego, co się pojawiło? Dlatego, że coś mi to przypomina. Jeśli państwo pamiętacie, jeśli pamiętamy sprawę księdza arcybiskupa Stanisława Wielgusa, również te trzy osoby znalazły się w kręgu tych trzech najważniejszych oskarżycieli. To ta sama sytuacja, oskarżenie zupełnie inne, z innej, jak to się mówi, branży, a jednak te same osoby. Ja tylko zwracam na to uwagę, proszę wyciągnąć wnioski. Czy to przypadek? Możemy pytać, czy to jest przypadek, ale przejdźmy do sprawy pana Janusza, który jest tutaj, ma być ofiarą, tak przynajmniej w tym artykule, w tych oskarżeniach, ma być ofiarą molestowania ze strony księdza, który i ta sprawa jest jak gdyby podstawą do oskarżeń księdza kardynała. Na Onecie pan Szymon Piegza opisał tą całą sytuację i no, tekst ogromny, opowieść piękna, ale ja zawsze mówię, zwracam uwagę na pewne rzeczy, a mianowicie takie, że najważniejsze w tego rodzaju tekstach są rzeczy, których nie ma. Czyli to, czego pan Szymon nie powiedział. Rozeszło się tu już szerokim echem, że tenże pan no, był ofiarą księdza Jana Wodniaka, bo to nawet jest nazwisko, i z tą sytuacją, bo tak takie padają oskarżenia, Kościół przez tyle lat nie zrobił nic i teraz dopiero ta sprawa wychodzi. Więc ja może zwrócę uwagę na kilka faktów. Po pierwsze, sprawą oskarżeń tego pana zajmowała się prokuratura. I prokuratura w 1993 roku wyjaśniła tą sprawę i pokazała, jak ta sprawa wygląda. Powiem inaczej. Zapadło wyrok, oświadczenie. Prokuratura podjęła decyzję w tej sprawie. A mianowicie orzeczono umorzenie sprawy. W tekście pana Szymona Piegzy czytam, że orzeczono, że zajmowała się tą sprawą prokuratura i pan Piegza cytuje odpowiedź prokuratury. Zacytuję ten fragment. Zawiadomienie Janusza Szymika zostało zarejestrowane w prokuraturze rejonowej w Żywcu w dniu 18 czerwca 1993 roku. Udało się ustalić, że postępowanie prowadzone było w kierunku postępowania z artykułu 168 dawnego kodeksu karnego i dotyczyło Jana Wodniaka oraz, że zostało zakończone postanowieniem o umarzeniu z 2 sierpnia 1993 roku. To koniec cytatu. Dlaczego zostało umorzone? Wcześniej w tekście czytamy, że to dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w 1993 roku miał pana Wodniaka, pana Szymika Jerzego namówić do tego, by wycofał swoje oskarżenie. Otóż nie jest to prawda. Prokuratura umorzyła postanowieniem, to które mówi pan Szymon Piegza, o postanowieniem o umarzeniu w dniu 2 sierpnia 1993 roku. Postępowanie to zostało zakończone i tutaj cytuję, wobec stwierdzenia braku cech przestępstwa. Pytanie do pana Szymona Piegzy, skoro jest tak obiektywny, dlaczego pominął ten istotny, jakże istotny fragment? Prokuratura stwierdziła brak cech przestępstwa. Nie stwierdziła tego, że oskarżyciel wycofał swoje oskarżenia, tylko wyraźnie, mamy tutaj ten dokument, wobec stwierdzenia braku przestępstwa. To jest jedna z rzeczy, które pominął pan Szymon, najwyraźniej dlatego, że trzeba by było zmienić cały obraz tego opowiadania i tak dalej, i tak dalej. Więc sprawa została wyjaśniona w 1993 roku. I jeżeli ktoś tutaj miałby zarzuty, bo to padają zarzuty pod adresem księdza biskupa Tadeusza Rakoczego, no ja nie sądzę, że biskup dysponuje większymi możliwościami ustalenia prawdy niż prokuratura. To tak moja refleksja o tej sprawie. A więc tu myślę, że mamy sprawę jasną. Teraz sprawa tego listu, który nagle ujawnił ksiądz Isakowicz Zaleski, który miał przekazać księdzu kardynałowi Dziwiszowi list, w którym pisał o sprawie księdza, o tej sprawie, o której rozmawiamy. Tutaj taka pewnego rodzaju nieścisłość. Zwrócę uwagę na pewne rzeczy. Otóż w artykule tego pana pojawia się data 21 kwietnia, kiedy to ksiądz Isakowicz Zaleski miał przekazać księdzu kardynałowi tenże list. 21 kwietnia. No, nie za bardzo byłoby to możliwe, ponieważ data na liście jest 24 kwietnia, czyli ksiądz Isakowicz Zaleski chyba nie mógł przekazać jej przed napisaniem tego listu, więc tutaj też jest duży znak zapytania. Kiedy okazało się, że 21 ksiądz kardynał i tak był w Ziemi Świętej i ta data nie jest możliwa, wówczas zaczęto mówić, że było to w kwietniu. W jednym z wywiadów ksiądz Isakowicz Zalewski mówi, że było to w maju. Więc ja proponuję, żeby najpierw ustalić tą datę, a później robić zarzuty komukolwiek. Tak przyglądam się, patrzę na ten list i z tego listu księdza Isakowicza Zaleskiego wynika, że informacje od pana Janusza ksiądz Isakowicz Zaleski otrzymał w 2008 roku. Natomiast, tak jak sam twierdzi, załóżmy, że wierzymy w to opowiadanie, przekazał księdzu kardynałowi w kwietniu 2012 roku. No to pytanie brzmi, co robił ksiądz Isakowicz Zaleski przez te 4 lata? Czy to nie była taka sprawa pilna, skoro a teraz nagle stała się pilna po 8 latach? Czy to jest przypadek? No to jest też pytanie. Teraz ksiądz Isakowicz Zaleski zarzuca księdzu kardynałowi taką rzecz, że po 2012 roku, kiedy miał otrzymać ten list, nic nie robił w tej sprawie. No, po pierwsze to nie jego diecezja, więc nie musiał chyba wchodzić w kompetencje cudzej diecezji, ale nawet gdyby, załóżmy, że była taka sytuacja, jeśli, tak jak twierdzi ksiądz Isakowicz Zaleski, ksiądz kardynał nie robił nic w tej sprawie, to pytanie, co robił ksiądz Isakowicz Zaleski? Dlaczego przez te 8 lat nie robił nic w tej sprawie, a przypomniał sobie akurat w roku, w którym bracia Sekielscy zapowiedzieli film o Janie Pawle II? To stawiamy pytanie. Ksiądz Isakowicz Zaleski ujawnił drugi list, który miał być dowodem, że poinformował o tej sprawie księdza Oliwiera z Kongregacji Nauki Wiary. List nosi datę 24 października 2013 roku, że miał poinformować o tej sprawie Kongregację Nauki Wiary. No skoro poinformował Kongregację Nauki Wiary, kongregacja podjęła działania, biskup miejsca podjął rzekome działania, doszła do ustaleń innych niż prokuratura, ale nie znamy akt tej sprawy, więc nie za bardzo można tutaj rozważać. Natomiast z tego, co mi wiadomo i księdzu Isakowiczowi Zaleskiemu też wiadomo, zapadły decyzje w tej sprawie. Jeżeli ksiądz Isakowicz Zalewski uważał, że ksiądz kardynał zaniedbał czegoś po tej sprawie i dopiero interwencja nowego biskupa bielsko-żywieckiego zmieniła tą sytuację, no to dlaczego oskarżenie wobec księdza kardynała pada dopiero teraz, w roku 2020, 7 lat od tych wydarzeń? Jest tu wiele pytań, jest o wiele więcej pytań, a ponieważ jest tyle wątpliwości, to wątpliwości budzi cała ta sprawa. Zbyt wiele poszlak, zbyt wiele rzeczy wskazuje na to, że jest to działanie celowe. O tym, że nie jesteśmy informowani co do sprawy do pełna, czyli nie mamy pełnego obrazu sprawy, czyli że sprawę się fałszuje, no chociażby o tym świadczy ten tekst, główny tekst pana Szymona Piegzy, który pisze o tym umorzeniu, ale nie pisze dlaczego. Dlaczego to pominął? Tych pytań można było zadawać wiele, zarzutów wiele i oczywiście, no jeżeli, taka mi się wydaje narracja jest, jeżeli obciążymy sekretarza papieskiego, no to znaczy, że Ojciec Święty też może mieć coś na sumieniu, też ta droga prowadzi ku niemu, te oskarżenia skłaniają się ku niemu. Poza tym jest jeszcze jedna rzecz, no jeżeli w mediach podejmujemy narrację, to myślę, że powinniśmy szanować dwie strony, natomiast zdania dwóch stron. Natomiast tu jest narracja jednostronna. Ksiądz Isakowicz Zaleski twierdzi, że wręczył księdzu kardynałowi ten list, datę w dacie bliżej nieokreślonej, jak się okazuje, i pamięta to zdarzenie. Ksiądz kardynał mówi, że nigdy takiego listu nie otrzymał. No więc należałoby to jakoś zrównoważyć i sprawdzić. No jest stwierdzenie, ktoś po 7 latach nagle przypomina sobie, że coś wręczał i wszyscy wierzymy bez sprawdzania. Dlaczego nie wierzymy drugiej stronie? Dlaczego odrzucamy od razu tę drugą stronę? Ja patrząc, siedząc przy tylu sprawach tego rodzaju oskarżeń, przeraża mnie zawsze jedna rzecz. Również w tych procesach, że jest zarzut, jest oskarżenie i to oskarżenie traktuje się jako prawdę absolutną, bez sprawdzania faktów, bez weryfikacji tych faktów. Myślę, że ta cała sprawa, takie jest moje zdanie po tym, z czym do tej pory udało mi się zapoznać i co udało mi się ustalić, że nic nie jest dziełem przypadku. Ja już zadawałem takie pytanie, jeżeli ktoś oglądał pierwszy film braci Sykielskich, Tylko nie mów nikomu, tam jest taka scena, kiedy adwokat występujący w tym filmie z osobą, domniemaną osobą pokrzywdzoną, przychodzi do pod dom jednego z biskupów, to jest dom księdza kardynała, dzwonią i proszą o audiencję. I kiedy okazuje się, że księdza kardynała nie ma, pada takie zdanie, no proszę bardzo, Kościół nic z tym nie robi. Kościół nie chce rozmawiać z ofiarami. Ja mam tylko takie pytanie. Dlaczego akurat tam? Czy to też jest przypadek? Kościół nie chce rozmawiać z ofiarami. Ale przecież Kościół w Polsce ma delegata wybranego na konferencję episkopatu odnośnie tych spraw. Dlaczego ci panowie nie poszli do delegata? Dlaczego nie poszli do tych punktów kontaktowych? Tylko przyszli akurat tutaj. Być może tu jest zagadka, a zarazem odpowiedź na to, co i co będzie, co, jak przygotowywany jest kolejny, myślę, atak na Jana Pawła II.
Naszym Państwa gościem redaktor Sebastian Kraczewski, Jan Paweł II, święty na ławie oskarżonych. Panie redaktorze, dotykamy bardzo takich delikatnych spraw, gdzie mamy też do czynienia z oskarżeniami odnośnie wysoko postawionych hierarchów Kościoła, mówiąc językiem świeckim, mówiąc językiem Kościoła, wobec pasterzy Kościoła, bliskich współpracowników świętego Jana Pawła II. Rozmawiamy dziś we wspomnienie świętego Jana Pawła II. Wspomnienie przypada w dzień inauguracji jego pontyfikatu, gdy mówił: nie lękajcie się, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi. Ale wiemy, że są to oskarżenia oparte na bardzo takich ciężkich przestępstwach, jeżeli chodzi o osoby, które dopuszczają się pedofilii, i na pewno ten nasz program nie ma na celu, by powiedzieć, że przestępstwo pedofilii to jest jakaś błahostka, czy też że ofiary, które zostały w ten sposób zaatakowane, dotknęło ich to przestępstwo, że ich cierpienie jest nieważne, nieistotne. Chcemy to jakoś tak mocno zaakcentować, natomiast dociekanie prawdy w obronie danych osób czy postaci i opieranie się na faktach, tak jak słyszymy z ust pana redaktora, też należy się nam wszystkim chyba w poszukiwaniu odpowiedzi na te pytania związane z atakiem na Kościół, związane z atakiem na Jana Pawła II. Zapraszamy Państwa do współtworzenia naszego programu. Telefony do studia 56 655 23 55 lub 56 655 23 56. W naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200. Dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66 011 48 56. To numer kierunkowy ze Stanów Zjednoczonych i Kanady do studia Radia Maryja w Toruniu. Panie redaktorze, święty Jan Paweł II na ławie oskarżonych długo jeszcze będzie?
Myślę, że tak. Popatrzmy, jak zmienia się świat. I kierunek tych zmian nie jest kierunkiem, który wskazywał Jan Paweł II. To widać, to myślę, że każdy z nas dostrzega. I Jan Paweł II przestałby być celem ataków w momencie, kiedy nigdzie by się już nie pojawiał. Nie byłaby wzmianka. Natomiast nie ma takiej możliwości, bo Jan Paweł II jest człowiekiem świętym, jest człowiekiem wyniesionym na ołtarze. I zawsze my, jako Polacy chociażby, będziemy się odwoływać do tego, do tej spuścizny Jana Pawła II, do tego dziedzictwa, które jest ogromne i z którego powinniśmy czerpać każdego dnia. I dopóty będziemy czerpać i starać się odwoływać, dotąd ta postać Jana Pawła II będzie przez środowiska, w których jest, nie jest lubiany, by nie powiedzieć znienawidzony przez niektóre środowiska, te środowiska będą się odzywać i narzucać pewien swój walor, swój kształt spojrzenia na ten pontyfikat. I myślę, że jest ogromne zadanie dla nas, by przypominać, pokazywać Jana Pawła II, przypominać to nauczanie w każdym momencie, gdy to jest możliwe. Tego jest za mało. Jeżeli będziemy pokazywać, przypominać i przesłanie, i to, co mówił Jan Paweł II do nas, to nie będziemy w zasadzie musieli go bronić, bo Ojciec Święty sam się obroni. Ja pamiętam, ile razy słyszałem od osób niezwiązanych z Kościołem, osób niewierzących, które słuchały Jana Pawła II. Oczywiście mają taki czy inny pogląd na wiele rzeczy, ale jednak to do nich docierało. Ja słyszałem sam tego rodzaju świadectwa i chociażby to już było jakimś impulsem do zastanowienia się. To był ten punkt zwrotny, można powiedzieć, dla wielu, że coś drgnęło, jakiś był impuls do poszukiwania, do odnajdywania Kościoła, odnajdywania Chrystusa to nie tylko dla nas, którzy jesteśmy w Kościele, we wspólnocie Kościoła, którzy tutaj razem ten Kościół tworzymy, ale również tych, dzisiaj można by powiedzieć, którzy byli na peryferiach. Jest wiele świadectw osób. Ja na pewno nie wiem o wielu, ale są ci świadkowie pontyfikatu Jana Pawła II, chociażby ich wymienialiśmy, którzy wiedzą o wielu tego rodzaju rzeczach. Więc ja kiedyś tak powiedziałem, nawet w towarzystwie jednego z ministrów, że powinniśmy zainwestować w Jana Pawła II, bo jeżeli mamy jakieś wielkie dziedzictwo narodowe, to pontyfikat Jana Pawła II stanowi jego ogromną część. Jednym ze sposobów kultywowania tego dziedzictwa jest obrona Jana Pawła II, ale nie obrona taka, że to, o czym mówiliśmy, tylko wskazywanie tego, gdzie jest fałszywie lub źle oceniany. A więc wyciąganie i wyjaśnianie tego, gdzie opinie o nim, czy stwierdzenia na temat Jana Pawła II są fałszywe lub celowo manipulowane, bo czasami jest taka moda, że powiedzmy jedno zdanie może ktoś powiedział posłużyć czterem stronnictwom politycznym do uzasadnienia własnych tez. I tak jest z Janem Pawłem II, że pewne rzeczy nawet politycy próbowali w ten sposób wykorzystać. Ważne, by nad tym dziedzictwem czuwać. No ale jak będziemy czuwać, jeżeli zabraknie świadków?
Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mieczysław się kłania ojcu i szanownemu panu redaktorowi Karczewskiemu. Mieczysław z Bonn. Ja chciałbym odpowiedzieć panu redaktorowi ewentualnie na to pytanie zadane w czasie audycji telewizyjnej. Gdzie są te 2 miliony Polaków, czy w ogóle te miliony, którzy by stanęli teraz w obronie papieża? Może to będzie troszkę takie szokujące, co powiem, ale no, takie myśli mi też chodzą czasami po głowie. Mianowicie, proszę sobie przypomnieć stan wojenny, który w Polsce był. Ja wtedy byłem w Polsce. No cóż, poza tym, że papież zapalił świeczkę w oknie i razem z Reaganem tam też zapalił świeczkę i parę telefonów oddał, no to nie postawił na szali swojego życia wtedy, gdy naród został rzucony na kolana, cierpiał strasznie, jak na przykład Gandhi robił, gdy naród jego hinduski też groziła wojna domowa czy jakieś inne zagrożenia. On głodował, mówił, że będzie głodował aż do śmierci, aż ustąpią te siły, które próbują zniszczyć ten naród. Papież po prostu może sercem był narodem, ale stojąc jako zwierzchnik Kościoła, nie mógł postawić na szali Kościoła za swój naród. To jest troszkę tak, jak z tym, gdy sól zwietrzeje, to ona się nadaje na wyrzucenie. Ten duch został tak tego narodu upodlony, złamany, że no trudno teraz wymagać, żeby on w tym duchu, tej solidarności, coś mógł innego właśnie inną dać odpowiedź.
Nie, dziękujemy panie Mieczysławie. Prosimy, pan redaktor.
Ja powiem tak, a propos stanu wojennego. Nie wiem, jakby się potoczyły losy stanu wojennego. Jaki byłby koniec tego, jeśli nie byłoby Jana Pawła II. Często mówimy z tego, co odczuwamy, czy co widzimy, jakie są na sobie odczucia, jakie są nasze przypuszczenia. Rzadko zagłębiamy się w to, jakie były konkretne działania. Ja często słyszę, że on nie zrobił tego, tego, tego i tego. Ja wówczas zadaję pytanie, a skąd Pan wie, że tego nie zrobił? Jest taka moda, dzisiaj to moda nawet u niektórych biskupów i kardynałów, zwłaszcza jeżeli chodzi o sprawy charytatywne, że raz po raz czytamy na pierwszych stronach portali internetowych, że tu proszę, to zrobił to, tu dom dla tych, tu dom dla tych, tu jakaś jałmużna dla tych, tu jakaś jałmużna dla tych, coś się dzieje, cały czas to przez ekrany nam przychodzi. Ja sobie wtedy zadaję pytanie, jak to jest? Jak to jest? Jałmużna, no gdy dajesz jałmużnę, niech twoja lewa ręka nie wie, co czyni prawa. Jak dajesz jałmużnę, nie rozgłaszaj wszystkim, co robisz. Proszę zobaczyć, spojrzeć na siostry miłosierdzia, chociażby od matki Teresy Kalkuty. Często zdarzało mi się tak, chociażby po dziennikarsku, zaglądać do tych domów. Proszę zobaczyć, ile tam się dzieje rzeczy dobrych, pięknych, wspaniałych. Czy ktoś o tym mówi? Czy one jadą do telewizji i wychwalają swoje działania? Mało tego, nie starają się o to, by ich pokazywano. Bo to największe dobro dokonuje się w ciszy. I tak samo było u Jana Pawła II. Całe szczęście, że tak było, bo dzisiaj byłyby następne zarzuty ku temu, gdyby to było inaczej. Całe szczęście, że Jan Paweł II większość tych swoich projektów opracowywał na kolanach, a planował w ciszy, bez porozumienia, nawet z tymi doradcami, którzy zawsze i po dzień dzisiejszy starali się być mądrzejsi niż on. Całe szczęście, bo jesteśmy tu, gdzie jesteśmy.
Też jakoś odnosząc się do słów pana Mieczysława w takim porządku poznawczym, w pierwszej części pan redaktor mówił o 2002 roku, 2 milionach osób, które były na błoniach, wtedy, gdy Jan Paweł II zawierzał świat Bożemu Miłosierdziu i konsekrował Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Pan odniósł się do stanu wojennego 1981 roku, to jest przynajmniej 20 lat różnicy. Z drugiej strony dla mnie bardzo dziwne porównanie, chociaż sam pan z niego troszeczkę się wycofywał w swojej wypowiedzi, że Gandhi powiedział, że będzie cierpiał aż do śmierci głodowej ze swoim narodem i za swój naród. W tle pobrzmiewa takie jakieś echo zarzutu, że Jan Paweł II nie był ze swoim narodem, że nie był z nami. Jakoś zupełnie mi to nie koresponduje z tym, co zrobił, pielgrzymując do naszej ojczyzny, spotykając się z nami i z tym, co mówiliśmy też w pierwszej części, dla takiego ładu poznawczego metodologii pewnej, o czym mówił pan redaktor, a mianowicie rzesze pielgrzymów, Polaków, których przyjmował, których błogosławił, z którymi rozmawiał, w których umacniał dobro. Potem stwierdzenie, że w czasie stanu wojennego nic był nie uczynił. Proszę sobie przypomnieć starania Jana Pawła II, który tuż po swoim zamachu chciał przybyć na pogrzeb Stefana kardynała Wyszyńskiego, prymasa tysiąclecia, gdy razem z tym narodem, czyli ze swoim narodem z nami, wtedy cierpiał, był obecny, solidaryzował się. Jeżeli uważalibyśmy, że w tak trudnym czasie nic nie zrobił dla narodu polskiego, no to jest jakaś niedorzeczność, czyli dla nas. Zwróćmy uwagę, co zrobił w czasie trwającej wojny na Bałkanach, w Sarajewie. Do dziś, jeżeli pamiętamy te zdjęcia i upór Jana Pawła II, by w czasie konfliktu pojawić się i stanąć na miejscu, gdzie człowiek konkretny potrzebuje wsparcia, i takimi były niemalże wszystkie jego podróże apostolskie, rozpoczynając od tej pierwszej do Meksyku. Wydaje mi się, panie Mieczysławie, że troszeczkę tutaj takich błędów poznawczych się wkradło i próba sprowadzenia Jana Pawła II, tak jak niektórzy chcą uprościć go do kremówki, tak pan w jakimś wymiarze gest solidarności z narodem polskim sprowadził do świeczki zapalonej w oknie. Dzisiaj słyszeliśmy w sanktuarium świętego Jana Pawła II, Najświętszej Marii Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji z ust arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego, jak codziennie błogosławił świat, modlił się za świat. Niezapomniane kazania, mówił o nas i za nas. Czym była zaspa? Panie Mieczysławie, proszę dla takiej rzetelności poznawczej zapoznać się z tym wszystkim, co robił Jan Paweł II dla swego narodu. Tutaj papież Pius XII, też nieustannie oskarżany za brak pomocy Żydom, ale jeżeli będziemy wnikliwszymi, a nie powierzchownymi w poznaniu i dociekaniu do prawdy, to będziemy znać liczby, procenty, którym pomagał, procenty Żydów w Rzymie, we Włoszech, którym pomagał, pomagał Pius XII. Zatem troszeczkę takiej, powiedziałbym, dociekliwości i rzetelności. Odbierzmy kolejny telefon. Prosimy, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja do audycji.
Jesteśmy na antenie.
Ja na temat, nie wiem jak ma mówić na tego księdza Zaleskiego, czy pan, czy ksiądz.
Bo ksiądz, prosimy o przedstawienie się, żebyśmy wiedzieli, jak zwracać się do pana.
Wiktor z Tychu. Prosimy, panie jednego razu zaprosili go w Tycha do Gazety Polskiej i on tam przyjechał do nas i strasznie narzekał na księży, na biskupów. Ja mu mówię do niego, bo on mówi, że często tam używają sobie dziewczyny, nie? A ja mówię, proszę księdza, bo mówię mu ksiądz, nie? Czemu ksiądz nie narzeka na komuny? Przecież komuna też jeszcze gorzej robiła, zabijała, ja mówię, ludzi. To on mówił, że do nas więcej już nie przyjedzie na tych. No ale to taki był człowiek, ja nie wiem, czy to jest ksiądz, czy to jest pan.
Jest księdzem i proszę tutaj takich wątków, można powiedzieć, pobocznych nie wprowadzać do naszej audycji. Jan Paweł II, święty na ławie oskarżonych. Nie wiem, czy pan redaktor słowo?
No właśnie, bo tak przeskoczyliśmy szybko tematy, tak się zastanowiłem. Ja jeszcze przypomnę tutaj w kontekście tego stanu wojennego, właśnie żeby do tego wracać. Jeżeli weźmiemy od niedzieli 13 grudnia, śledzimy, ja o tym nawet kilkakrotnie pisałem, bo to też było z mojej strony zdumienie troszeczkę, można by powiedzieć, poza tymi zakulisowymi działaniami Jana Pawła II, to co dla nas było widoczne podczas każdej modlitwy aniołpańskiej, podczas każdej audiencji, w każdym przemówieniu, nawet do ambasadorów przyjmowanych w Stolicy Apostolskiej, Jan Paweł II mówił o Polakach. W każdej, przez cały czas niemal trwania stanu wojennego. Proszę zerknąć, proszę sięgnąć do tych przemówień, proszę poczytać, zapoznać się z tym. Każde przemówienie w tym czasie, od 13 grudnia, to jest mowa o tym, co się dzieje w naszym kraju. Można to streścić, można tak, że praktycznie w każdym przemówieniu jest taki wątek, a w moim kraju jest to, to, to i to. Zwracał uwagę całego świata na to, co się dzieje w Polsce. I ja powiem tak, w Polsce była cenzura. Pamiętacie państwo, ci, którzy pamiętają, były odłączone telefony, nie można się było z nikim porozumieć w tym początkowym czasie stanu wojennego. Granice zamknięte. To Jan Paweł II był tym jedynym głosem, który rozlegał się po całym świecie, bo cały świat go słuchał, chociażby przez falę Radia Watykańskiego, chociaż przez inne stacje telewizyjne. To był jedyny głos, który mówił, w moim kraju dzieje się to i to. Patrzcie na mój kraj, na moją ojczyznę, jak to wygląda. I kto wie, chociażby za to powinniśmy być bardzo wdzięczni.
Kolejny telefon, prosimy, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Teresa z Wielunia. Ja chciałam powiedzieć temu panu, że on tak nie, słusznie posądził, że Ojciec Święty nic nie robił. Zaraz na drugi dzień Ojciec Święty wysłał z pismem swojego wysłannika papieskiego do Polski, do pana Jaruzelskiego i nie posłuchali Ojca Świętego.
Dziękujemy bardzo.
No i po co to tak mówić?
Pani ma na imię?
Teresa.
Dziękujemy pani Tereso. Prosimy, kolejny telefon, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Czy ja jestem na antenie? Czy
jesteśmy jeszcze... na antenie, prosimy o przedstawienie się.
Arkadiusz Dziewicki z Żywca. Pozdrawiam wszystkich obecnych i wszystkich słuchających. Ja mam do tutaj takie zdanie chciałem powiedzieć. Przede wszystkim, dlaczego nie zgadzam się z opiniami, które są prezentowane u państwa na antenie. Otóż często słucham właśnie księdza Icekowicza i co budzi moje wątpliwości, jeżeli chodzi o kardynała Dziwisza. Przede wszystkim według mojej opinii i ludźmi, z którymi najczęściej rozmawiam, największą bolączką dzisiejszej Polski i Kościoła również jest brak dekomunizacji, lustracji, dekomunizacji. I z tego co wiem, kardynał Dziwisz, jak i większość bardzo wysoko postawionych hierarchów w Polsce, nigdy tego postulatu nie popierała. Natomiast ksiądz Icekowicz-Żarecki jak najbardziej zawsze do tego dążył bezkompromisowo i to po prostu mnie przekonuje do tego, żeby mu wierzyć, że jest uczciwy. Jeżeli chodzi o to, to tutaj zostało przedstawione, że są pewne rozbieżności czasowe, jeżeli chodzi o przedstawienie dokumentów przez dostarczających listów przez księdza Icekowicza kardynałowi i te daty się nie pokrywają. Z tego co słyszałem, ksiądz Icekowicz dawał duży czas i został poproszony o to, aby wstrzymać się z publikacjami tej książki, pewne rzeczy tam nie ujawniać i do tego zastosował, wierząc, że Kościół wewnętrznie poruszy ten problem, wyjaśni go, rozwiąże i sprawę załatwi. Natomiast do tego nie doszło i on tłumaczy, z tego co wiem, w ten sposób, że po prostu stracił nadzieję i wiarę, że te sprawy zostaną wyjaśnione, a osoby poszkodowane doznają zadośćuczynienia, że tak powiem. Także ja tak tę sprawę widzę, a poza tym polecam, ksiądz Icekowicz-Żarecki, z tego co wiem, jest dosyć łatwo dostępny. Jeżeli ma się jakiekolwiek wątpliwości, najprościej do niego zadzwonić, można go do radia zaprosić, taką konfrontację przeprowadzić, żeby mógł się bronić i odpowiedzieć na wszystkie pytania i zarzuty. Także jeszcze raz chciałem podkreślić, że dla mnie konfrontacja ksiądz Icekowicz-Żarecki a kardynał Dziwisz zdecydowanie całkowitą wiarę daje tutaj księdzu Icekowiczowi właśnie z tych względów, że parł zawsze do dekomunizacji, lustracji, a wysoko postawiona hierarchia kardynał Dziwisz również, z tego co wiem, przynajmniej delikatnie mówiąc temu, nie sprzyjał. Także to tylko chciałem powiedzieć. Bardzo wszystkich jeszcze raz pozdrawiam i dziękuję za udzielenie głosu.
Dziękujemy. Prosimy. Pan redaktor.
Więc tak, ja a propos tej wypowiedzi, takie dwa kluczowe spostrzeżenia, o których pan mówi. Pierwsze to jest takie zdanie, z tego co słyszałem, i że ksiądz Icekowicz-Żarecki to i to i to, z tego co słyszałem. Co innego, że jest słyszeć, co inną rzeczą jest sprawdzić i zweryfikować fakty. Druga rzecz, którą pod koniec pan powiedział, daje całkowitą wiarę. Czyli pan sam się przyznaje, że to, o czym pan mówi, to nie jest kwestia weryfikacji faktów i sprawdzenia faktów, tylko wiary. Pan po prostu wierzy i ma pan do tego prawo, by wierzyć księdzu Icekowiczowi Zalewskiemu. A teraz moje pytanie a propos tej lustracji. Czy, bo to jest fundamentalne pytanie, czy pan zweryfikował informacje podane przez księdza Icekowicza Zalewskiego w książce Księża wobec bezpieki, bo o nim mówimy, z faktami i z aktami spraw i ze świadkami. Podejrzewam, że nie, bo część z tych osób nie żyje, a więc trudno dotrzeć. Zresztą tam w tym tekście, z tekstu książki Księża wobec bezpieki, a na pewno pan ją czytał, wynika jasno, że nie było to weryfikowane, tylko po prostu przepisane z notatek esbeckich. Być może jest tam dużo prawdy, ale być może tej prawdy nie ma. Aby rozmawiać i mówić coś w tym temacie, trzeba te rzeczy sprawdzić. Nie może być tak, że z tego, co słyszałem. Całe to oskarżenia i całe to zamieszanie polega właśnie na tym, że ktoś coś pisze, powiedzmy na jednym czy drugim portalu, dwóch przyjaciół dalej siada sobie na rozmowie i jeden mówi do drugich: wiesz, ja słyszałem, z tego, co ja słyszałem. Ten jeden pójdzie w swoją stronę, drugi w swoją stronę, powtórzy następnym: a wiesz, ja słyszałem. Tak właśnie powstają plotki i niedomówienia. Ja starałem się zawsze pracować tak i zresztą to udowodniłem, pokazałem, że nie słyszałem, tylko sprawdziłem. Proszę zobaczyć jedną sytuację, tak a propos tej, o której mówimy. Ksiądz Tadeusz Izakowicz-Zaleski bardzo słusznie w przypadku księdza arcybiskupa Stanisława Wielgusa postulował, że trzeba wyjaśnić prawdę, trzeba poznać prawdę. W 2013 roku opublikowałem książkę Zamach na arcybiskupa. Pokazałem tam 150 dokumentów prokuratury, sądów i akt zeznań tych, na których ksiądz Izakowicz się powoływał, które były sprzeczne z tym, co twierdził ksiądz Izakowicz-Zaleski. Dlaczego nie ustosunkował się od tego? Dlaczego nie powiedział, w którym miejscu jest kłamstwo? Jeśli chodzi o debatę i konfrontację z księdzem Izakowiczem-Zaleskim, ja do tej pory mam treść korespondencji księdza Izakowicza-Zaleskiego, który kierował do naszego dziennika po tym, jak zacząłem w 2007 roku pisać artykuły na temat tej sprawy. Bardzo chętnie je udostępnię. Myślę, że to jest dobry moment, by to pokazać i udostępnić, i w najbliższym czasie to zrobię. Pamiętajmy o jednej rzeczy przy tego rodzaju faktach. Nie może być tak, że z tego, co słyszałem, z tego, co mi powiedziano, z tego, co wiem, z tego, co mi się wydaje. Nie, to są bardzo delikatne sprawy i bardzo poważne oskarżenia. Tu nie może nam się wydawać. Tu musimy być w 100% pewni. A żeby być w 100% pewnym, musimy zajrzeć do wszystkich źródeł, które w danej sprawie są możliwe. Ksiądz Izakowicz-Zaleski jako historyk powinien o tym wiedzieć.
Redaktor Sebastian Karczewski, naszym Państwa gościem. Temat Jan Paweł II, święty na ławie oskarżonych. Ostatnio przeszliśmy na księdza Izakowicza-Zaleskiego jakimś trafem. Prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
No, pan redaktor, ojciec Tadeusz, pan redaktor podejmuje bardzo trudny problem. Bardzo trudny i bolesny problem. Tak. Ja może najpierw co do tego pana, który powiedział, on powiedział, że Ojciec Święty co, nic nie zrobił w czasie stanu wojennego dla Polski?
Tak, zapalił świeczkę z Reganem.
Ale to nie wiem, czy ten pan, czy on, może ten pan się urodził po stanie wojennym i nie wie, to, że to jest to możliwe też, prawda? Bo to już stan wojenny kiedy był, prawda? Także teraz mamy, albo jak bardzo małym dzieckiem był, nie zauważył, nikt mu nie powiedział. Ojciec Święty mówił za polski naród cały. Również w tych relacjach, na niwie międzynarodowej mówił, tam gdzie mógł. To jest naprawdę takie obraźliwe powiedzieć, że tylko świeczkę zapalił z Reaganem. To ten pan nie wie, ile Reagan zrobił też, dlatego żeby ten, powiedziałbym, system kłamstwa, prawda, żeby osłabić, żeby się skończył. To jest wyraz naprawdę, jeszcze raz to, co pan redaktor powiedział, trzeba szukać wiedzy u źródeł, a nie powtarzać plotek, nawet jeżeli by powielane przez wiele portali, wiele gazet i tak dalej. Trzeba prawdy szukać, prawdy, i prawda nas wyzwoli. Ojciec Święty zrobił tyle, ile nikt nie zrobił. On mówił za cały nasz naród i mówił w świecie całym i upominał się o nas. My bardzo wielu rzeczy jeszcze nie wiemy nawet. Ojciec Święty chciał przyjechać zaraz, jak stan wojenny wybuchł. Nawet się mówiło o tym w Polsce wtedy, że papież jest, chciałby przyjechać do Polski wtedy, być z nami. Tak też to było coś, no coś, ja w życiu bym się nie spodziewał, że ktoś jeszcze tak myśli, że Ojciec Święty nic nie zrobił. Dokształcać się, kochani, dokształcać się.
Ojcze dyrektorze, szuka. Przepraszam, że wyjdę w zdanie. Tutaj w studiu mamy różne takie pomoce nasze redaktorskie. Jest Jan Paweł II, dzień po dniu. Ilustrowane kalendarium Wielkiego Pontyfikatu. Już 14 grudnia wieczorne czuwanie modlitewne w intencji ojczyzny Jana Pawła II zorganizowane przez członków ruchu Komunia i Wyzwolenia na placu Świętego Piotra po wprowadzeniu stanu wojennego. Już 14 na placu Świętego Piotra było czuwanie w intencji ojczyzny.
Z ludźmi, których tam na pewno przybyło wielu, prawda?
Tak.
Już. Ale w każdej audiencji modlił się za Polskę, upominał się o Polskę, głośno mówił, ale także mówię, ile mówił, prawda? Ile wiedział o tym wszystkim. Tak. Ja wiem, że później nawet Kuklińskiego pułkownika, obecnie generała, prawda, już jest generałem, przyjął później, gdy ten przyleciał z Ameryki. Ojciec Święty i rozmawiali w cztery oczy. Tak, Ojciec Święty dużo wiedział i wiedział o naszej trudnej sytuacji. Nie daremno chcieli go zgładzić. I to wiemy, skąd przyszły te wszystkie polecenia i jak to było. Także ten Pan naprawdę, no, ludzie, uczmy się trochę, szukajmy dobrych źródeł. A nie, chyba to widzę tylko, że jesteśmy no jeszcze pod wpływem tej propagandy, a ta propaganda działa teraz bardzo mocno i również działa, żeby Kościół zniszczyć, między innymi te zarzuty, pedofilia, homoseksualizm, Bóg wie jeszcze co. A nie mówią, zobaczcie, nie pokazują wspaniałych księży. Ile dobra się robi, ile dobra każdego dnia ci kapłani. Popatrzcie na swoich księży, na proboszczów. Ciekawy jestem i tak sobie powiedzieć, czy ja bym dał radę, tak jak mój ksiądz proboszcz, jak mój ksiądz katecheta, czy dałbym radę tak się wczuć troszeczkę. I nie dajmy się katolicy zwariować. Nie dajmy się zwariować. Zobaczcie, ile księża robią dobrego. Co byłoby z Polską, gdyby nie księża? Gdyby nie katecheci, gdyby nie siostry zakonne. To, że ktoś ma mniejsze zdolności albo jest no, inne usposobienie ma, to nie oceniajmy, że to już jest zły, prawda? No, to że my jesteśmy ludźmi i mamy też swoje emocje i swoją wytrzymałość, także wytrzymałość psychiczną. To nie jest tak łatwo żyć, jak tak cały czas tak powiedziałbym tak. Jest się atakowanym, kamienowanym, tak można powiedzieć. No. To nie jest łatwo wytrzymać. A kapłani to mają. I to z różnych stron. Także nie powtarzajmy tych bzdur przeróżnych. A teraz tutaj co do tych różnych spraw, prawda? Jak ten pan powiedział, że a ja wierzę bardziej temu, czy to. Kochany, ma być dwa skrzydła, wiara i rozum. I rozumu używać i szukać źródeł. Prawdy szuka się u źródła, a nie z plotek, nie z wyobrażeń, nie z jakichś emocji. A co do jeszcze jednej sprawy, to ja bym radził, to była taka była zasada w Kościele, była taka. Taka jak była w rodzinach zasada zawsze. I w rodzinach jeszcze Bogu dzięki, że jest. Że sprawy rodzinne załatwia się w rodzinie, a nie biega się po całym świecie. To nawet jest, nawet jeżeli przykre jakieś sprawy są w rodzinie, no to ktoś zachowuje się, powiedziałbym, gorsząco. W sposób gorszący. To w normalnej rodzinie nie rozgadują o tym wszystkim. Tylko tego gorszyciela starają się jakoś, powiedziałbym, uporządkować i przywołać do porządku, i żeby tak samo i w kościele. Jeżeli gdzieś coś jest, to porozmawiać z tym człowiekiem, a nie zaraz nagrywa go, puszcza gdzieś, wszędzie. To świadczy o słabym charakterze. Puszcza, a teraz jeszcze w dobie internetu, to Boże. A przecież ci, którzy Kościół niszczyli, oni mają następne dzieci tak wychowane, wnuki często tak wychowane. Przecież to są organizacje całe szkodzące Kościołowi. Potężne organizacje. Organizacje, o których Ojciec Święty mówił, na świecie istnieją centrale antyewangelizacyjne, które są anonimowe. W sposób anonimowy działają i chcieliby nas tak poróżnić i tak dalej. Jeżeli jest coś w kościele, to porozmawiajmy sobie sami, a nie od razu książkę pisze, też pisarz się znalazł i nagłaśnia się, bo takie czy taki skandal znalazł. A może by tak popatrzył sobie, jak mówi Pan Jezus, widzisz, się było wokół brata, a belki we własnym oku nie widzisz. Może nie belkę masz, ale może też jakieś słabości, prawda? Także nawzajem się wspierajmy, a nie tak. To jest coś okropnego, co się wyprawia. I tego kardynała teraz tak, później następnego. Komuś na tym zależy. I Polskę jakoś tak sponiewierać, zbrudzić, no. I młodzieży tak to przekazać. To jest tak jak to rozbite lustro, prawda? Jak w rozbitym lustrze, jak się później będziemy widzieć, jak nas będą widzieć. Nie, to jest wszystko. I ja bardzo jest tak smutne, jak słyszę, że jeszcze ktoś z nas duchownych idzie i wygaduje na drugiego duchownego. No. To jest, my jesteśmy bracia. Oczywiście, jeżeli jest zło, to należy wyrywać z korzeniami. A jeżeli taki przypadek by się zdarzył gdzieś, taki kazus niezwykle paskudny, gorszący, jak tutaj, że no, jeżeli są takie fakty, że jakieś nadużycia są ofiarami, są dzieci czy młodzież, kochani, to oczywiście od tego są sądy, od tego są prokuratury i powinno się to absolutnie załatwić. Absolutnie. I wyrywać z korzeniami. A te biedne ofiary trzeba wspomóc jak się da. Przede wszystkim psychicznie, duchowo, żeby to uleczyć. To. Tylko, że popatrzmy, że te rzeczy są w całym świecie. W takiej Belgii, czy w Holandii, już nie pamiętam, ale chyba to w Holandii ostatnio, czy w Belgii. Nawet już chyba powstała partia tych pedofilów. Nawet do tego stopnia. Proszę popatrzeć, w którym kierunku idzie świat. No. Jeżeli na przykład jakiś celebryta tak popełnił takie rzeczy pedofilskie, to cisza, wszystko cacy. Wszystko bardzo. Ja nie będę mówił, takie są nazwiska. Nawet w Unii Europejskiej to nawet się popisywał i taki jeden, prawda? Nie będę też nazwisk mówił tutaj. Popisywał się, publicznie mówił o tym i nic, nikt nie zająknął się. Ani z tej Unii, ani z tych wielkich tego świata, ani z tych mediów. Nikt ich nie potępiał, nikt nie zwrócił uwagi na to, nie potępił czynu, nie ich, bo to czyny trzeba potępiać, a człowieka podnosić, jakby żeby wyszedł z tego i żeby dobro było, tak. No, to także, no nie, no. I popatrzmy, ile dobra w kościele się dzieje, ile dobra. Zobaczcie, ile robią, nawet w tej dziedzinie karitasu. Jak ja byłem teraz, nie tak dawno, w jednym domu, przyznam się, że pojechałem tam, bo taki obok mogłem sobie trochę się wyspać, odpocząć, pochodzić sobie, spacerować, parę hektarów tam było. I tam był też blisko dom dla takich, no, których wyrzuceni, powiedziałbym, ze społeczności ludzkiej. Chore te dzieci, starsi, aż do iluś lat, aż do śmierci są trzymane. I widziałem tam siostry zakonne, jak one pracują, jak one działają. Jak one są oddane niezwykle, no i nikt o tym nie mówi. A ile takich przypadków jest? To są tysiące w Polsce. A ile tacy księża to robią też? Co te domy różne dla chorych, dla starszych, to przeróżne rzeczy. A na misje jacy bohaterzy wyjeżdżają. A praca z narkomanami, żeby wyciągać ich. A na przykład teraz COVID dowiaduje się gdzieś chyba w Wałbrzychu. Chyba to było w Wałbrzychu, jeżeli dobrze pamiętam. Może mogę pomylić coś. Tam jest też dom opieki. No i ten COVID przyszedł i tego. Wszyscy pouciekali, siostry zakonne zostały z 2 czy 3. A tam przypadków leżących, nie pamiętam, kilkadziesiąt. Nie wiem, czy nie z 80. No i jeszcze gdzieś tam mówili, jeszcze w tych mediach lokalnych podali, znowu, że jacyś tam tak, dziennikarze, pożal się Boże, podali, że tam wojsko pomaga. A tam, kto tam, przynajmniej zdjęcie nawet wojska tam nie było w tym domu. No. Tylko przyszli później klerycy z seminarium jednego przyszli pomagać, bo trzeba dźwigać tych leżących i tak dalej. I ile takich przypadków jest? Nikt o tym nie mówi, prawda? Ale jeżeli coś zdarzy się, no to dawaj tego księdza. Ale ksiądz nawet my księża mamy prawo psychicznie nie wytrzymać. No i wtedy tak jak psychicznie nie wytrzyma, to dziwnie się zachowuje. A tu tylko ci wrogowie tylko czekają, żeby nagłośnić, wyśmiać i tak dalej. Bądźmy rozumni i pilnujmy Kościoła, kochajmy Pana Jezusa i pytajmy, co Pan Jezus na to. Z tego będziemy sądzeni. Czy tak by postąpił jak my? Jak mamy my postępować? No, jeszcze raz mówię, załatwiać to w domu. Nie pluć na księdza, na biskupa, na tego ksiądz idzie. Mamy taki przypadek, przepraszam, że to powiem, ale wszyscy widzą, że jest takich parę, jeden, drugi przypadek taki wyskakuje tak, no niepotrzebnie i w mediach wielki autorytet. Nie, to nie wolno szkodzić Kościołowi. To jest szkodzenie. Przepraszam, ja tak chaotycznie trochę, ale kochajmy Kościół, kochajmy Pana Jezusa i wtedy i siebie nawzajem szanujmy. Napominajmy się z miłością i zachęcajmy. A to, co robią teraz z poszczególnymi biskupami, z księdzem biskupem Szkodoniem, to jest naprawdę... On milczy. On milczy. Dlaczego mu go tak krzywdzą? Dlaczego? Czy biskup Janiak? Proszę. Milczy. Czy ksiądz kardynał teraz Dziwisz? Tyle dobrego zrobił, tyle nas doprowadził do Ojca Świętego, to my mu tak dziękujemy teraz? Taka praca, takie... Przecież nawet kardynał też może się pomylić. No to co? Tylko Pan Jezus jest nieomylny, prawda? No. A popatrzmy, ile dobra. Tyle dobra dla Polski. Dla każdego z nas. No. Ojej, dziękuję serdecznie. Widać, że chcą absolutnie Jana Pawła II. To jest masoneria. To są też te centrale antyewangelizacyjne. Mszczą się za to, co Jan Paweł II zrobił. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo. Ojciec Tadeusz Rydzyk, dyrektor Radia Maryja. Sebastian Karczewski, redaktor naszego dziennika, naszym Państwa gościem, zresztą autor wielu książek poświęconych świętemu Janowi Pawłowi II i Kościołowi. Pan redaktor?
Ja właśnie w kontekście tego, co ojciec dyrektor mówił, tutaj tak znalazłem taką wypowiedź księdza arcybiskupa Szykluny z Kongregacji Nauki Wiary. To była rozmowa z Paolo Rodarim z 2013 roku. A propos rozwiązywania tego rodzaju trudnych rzeczy, bo te nadużycia się zdarzają różnego rodzaju, nie mówię tu o kwestii pedofilii dokładnie, ale różnego rodzaju nadużycia. I ksiądz arcybiskup Szikluna w tej rozmowie z Paulo Rodarim charakteryzował postępowanie Benedykta XVI, wcześniej kardynała Ratzingera w tej sprawie i mówił tak. Jego polityka polegała na oczyszczeniu Kościoła z brudu, ale za sprawą miłosierdzia. Zawsze był świadom, jak święty Paweł, że mężowie Boży przechowują skarb w glinianych naczyniach. I ksiądz arcybiskup Szikluna przywołał tutaj wizję świętej Hildegardy z Bingen i jej wizję Kościoła jako pięknej kobiety w podartej sukni. Ksiądz arcybiskup Szikluna mówi, suknia jest zniszczona. Suknia ma łaty, suknia jest podarta, ale kobieta wciąż jest piękna. To jest ten Kościół. I Kościół, co podkreślił ksiądz arcybiskup Szikluna właśnie w kontekście tych spraw trudnych. Kościół jest miejscem i ma być miejscem, w którym każdy, kto popełni błąd, może się nawrócić, może wszystko naprawić, może zacząć od nowa. Bo Kościół jest wspólnotą zbawienia, a nie potępienia. To nie znaczy, że mamy przechodzić obojętnie nad tego rodzaju nadużyciami. Nie. Ale trzeba na to spojrzeć sprawiedliwie. Ja zawsze w tym kontekście zawsze staram się odwoływać do tej sceny Pana Jezusa z kobietą cudzołożną. Proszę zobaczyć, kiedy faryzeusze przyprowadzają tą kobietę do Pana Jezusa i mówią, że pochwycono ją na cudzołóstwie. Prawo nakazuje ją ukamienować. I Ta scena mówi bardzo wiele o tym, co robi Pan Jezus? Pan Jezus przyznaje rację tym faryzeuszom. W odpowiedzi dla tej kobiety mówi, że mają rację, że cię oskarżyli. Mają rację, bo mówi idź i nie grzesz więcej. Czyli on przyznaje im rację. Ale pokazuje, że nie tędy droga. Nie przez to publiczne kamienowanie. I teraz, dlaczego to o tym mówię? Dlatego, że porównajmy sobie tą dzisiejszą sytuację, chociażby w stosunku do niektórych księży, którzy nawet popełnili jakiś błąd, gdzieś się potknęli. Ci, którzy dzisiaj tak w mediach piętnują to, proszę sobie zadać pytanie, po której są stronie? Gdzie ich przypisać? Czy tu, gdzie faryzeusze, czy tu, gdzie Pan Jezus? Proszę sobie odpowiedzieć na to pytanie, wtedy nam się pewne rzeczy rozjaśnią. Kościół jest wspólnotą zbawienia, a nie potępienia. I to o tym powinniśmy pamiętać.
Redaktor Sebastian Karczewski, naszym Państwa gościem. Prosimy, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze. Dziękuję.
Teraz i zawsze.
Mówi Aleksander.
Prosimy, Panie Aleksandrze.
Pozdrawiam serdecznie ojca Benedykta i pana redaktora. Nasuwa mi się pierwsza myśl, ponieważ ojciec święty Jan Paweł II mnie bierzmował w 67 roku i dzięki Bogu za tą świętość, która mnie bierzmowała, to jest pierwsze. Kojarzę fakty z tamtych lat, kiedy było dwóch mężów stanu w Polsce, czyli kardynał Stefan Wyszyński i kardynał Karol Wojtyła. I co się dzieje? Proszę sobie przypomnieć obronę tutaj, ja pamiętam walkę o krzyż w Nowej Hucie. Kto stanął pierwszy, wziął łopatę, wbił pod kościół typu, pod nazwą Najświętszej Marii Panny typu Arka. Tutaj w Bieńczycach. To był kardynał Wojtyła i powiedział nie bójcie się. I pierwszy stanął na tym. Był na Miszczejowica, gdzie ksiądz Józef Kurzeja został kilka razy pobity. Podpalono mu tą budkę, w której mieszkał. A jednak świątynia stanęła imieniem Maksymiliana Kolbego. Proszę zobaczyć na inne fakty. Kardynał Wyszyński mówi komunistom non possumus. Zawierzył się cały Maryi. Był to stricte kapłan Chrystusowy, ale również czcił Matkę Najświętszą, Matkę Chrystusa. I teraz co się dzieje? Na wszystko złości się szatan. Zostaje kardynał Wojtyła wybrany na papieża, na stolicę świętego Piotra. Co się dzieje? Komuniści nie darują mu, chcą go zabić. nieudany zamach, ponieważ kulę kierowała Matka Najświętsza. To jest następny dowód i te obecne czasy, jakakolwiek homilia, która jest puszczana przez Radio Maria w każdą środę, w każdą niedzielę, każda homilia nadaje się na obecny dzień, którym to się dzieje teraz, gdzie jest zakamuflowany totalitaryzm marksistowski. I marksiści mu tego nie darują. Nie dali go rady zabić za życia, krzyżują go po śmierci. Nie dajmy się zwieść, ufajmy tylko Bogu Najświętszemu. Oni, a teraz kto blokuje beatyfikację kardynała Stefana Wyszyńskiego? Też loża masońska, której coś się nie podoba. A był to kapłan i co na obecne czasy? Potrzeba powiedzieć właśnie tutaj, non possumus, dalej nie można.
Dziękuję panie Aleksandrze. No wiadomo, że mówiąc o takie zdania, że loża masońska należałoby wskazać, która konkretnie, jakim postanowieniem, bo to też jest zbyt ogólne stwierdzenie i powiedzenie. Kardynał Stefan Wyszyński. Czekamy z utęsknieniem na jego beatyfikację. To rzecz jasna. Natomiast obwinianie kogoś konkretnie za, albo w tak w ogólności za jego, za opóźnienie tej beatyfikacji staje się już taką bezpodstawnością. Pan redaktor? Jakieś słowo?
Ja tak się sięgnąłem, właśnie patrzę do tej tutaj na te homilie Jana Pawła II. To, co, jeżeli mówimy o tym, co Ojciec Święty robił w takim przecież jako kardynał, później jako papież, podejmował pewne działania i proszę zwrócić uwagę, że wskazówki do tych samych działań, nie przypisując jak gdyby tego do sobie, zostawiał nam w tych przesłaniach, w tych homiliach, czy nawet to, o czym mówiliśmy, co mówił po tym wybuchu stanu wojennego, podczas audiencji, podczas tych modlitwy Anioł Pański każdej niedzieli. Zawsze była to jakaś wskazówka. Zresztą ci świadkowie Jana Pontyfikatu, świętego Jana Pawła II, co zresztą na pewno i ksiądz kardynał Dziwisz był tego świadkiem i ojciec Hejmo, który też blisko zawsze Ojca Świętego był, że Ojciec Święty w paru słowach, a czasami w jednym zdaniu potrafił uchwycić sedno sprawy i nawet przy tych prywatnych spotkaniach, kiedy ktoś pojawiał się na rozmowie, on zawsze jednym słowem dawał wskazówki. Dawał wskazówki nieprzypadkowo. Można oczywiście przyjść na spotkanie, nic nie powiedzieć, uśmiechnąć się ładnie i pięknie. I to teraz można porównać do tego, że Jan Paweł II to nie tylko smak kremówek czy paru innych rzeczy, jak to się mówi, gadżetów pontyfikatu, tylko to jest głęboka treść, z której powinniśmy korzystać na co dzień.
Kolejny telefon w naszych rozmowach. Prosimy, Radio Maryja. Halo. Szczęście Boże.
I będzie pochwalony Jezus Chrystus, Dorota z Niemiec. Ja niestety nie słuchałam od samego początku rozmów niedokończonych, ale chciałabym się podzielić tylko w dwóch zdaniach. Jedno to jest to, że tak sobie pomyślałam, że Ojciec Święty musiał i jest bardzo święty, skoro w pokoju nie dają mu nawet po śmierci. I takie podobne cierpienia przechodził też ojciec Pio. To jest taka moja refleksja. Druga sprawa to jest taka, że bardzo zgadzam się ze wszystkim, co powiedział ojciec dyrektor. I też mam nadzieję, że kiedyś, tak właśnie jako Janie Pawle II, też będzie tak mówione ojcu Rydzyku i kiedyś Polska będzie dziękować po prostu za tych kapłanów. I wszystko, co teraz przechodzimy, to jest po prostu taka próba wiary, próba po prostu, która musi się w ogniu sprawdzić. To są takie dwie moje refleksje. Dziękuję bardzo, z Panem Bogiem.
Dziękujemy, Pani Doroto, z Panem Bogiem. Kolejny telefon, prosimy, Radio Maryja. Prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Małgorzata z Krakowa. Ja bardzo dziękuję za tę audycję. Wprawdzie nie słuchałam od początku, bo dopiero przyszłam, ale rozumiem, o co chodzi. Z całego serca dziękuję ojcu dyrektorowi. Nic dodać, nic ująć. Ja chciałam tylko powiedzieć, że przypomnieć, pan redaktor będzie na pewno pamiętał, nie pamiętam, kiedy to już było, do paręnaście lat temu, gdy wybuchnęła afera dotycząca arcybiskupa Peca. Wtedy w naszym dzienniku na własne oczy czytałam, mogę to potwierdzić, na własne oczy przeczytałam oświadczenie, które napisał jakiś ktoś, kto właśnie oskarżał księdza arcybiskupa Peca. Oświadczenie brzmiało tak, prawie że cytuję. Oświadczam publicznie, że wszystko, co zarzucałem arcybiskupowi Pecowi, jest nieprawdą. Już dłużej, i to mnie poruszyły te słowa, już dłużej nie mogę milczeć. Po rekolekcjach, po wielu modlitwach, już dłużej nie mogę milczeć. Oświadczam, że było to nieprawdą. Proszę, panie redaktorze, poszukać gdzieś w archiwalnych numerach. To oświadczenie było wydrukowane. Na własne oczy to widziałam, czytałam. Następna sprawa. O księdzu Zaleskim nie będę mówić, bo to już powiedział wszystko ojciec dyrektor, bo słucham mniej więcej od tej chwili. Właśnie, w rodzinie się załatwia swoje sprawy i w rodzinie w każdej. A jeżeli już oceniać kogoś, to najpierw trzeba siebie i sprawiedliwie wszystkie, prawda, społeczności. Ale o co jeszcze chcę powiedzieć bardzo ważnego. Ja urodziłam się w Jordanowie i tam byłam także bierzmowana przez Jana Pawła II świętego. Chciałam powiedzieć, że tam są również i pełnią rewelacyjnie wspaniałą, miłosierną funkcję siostry prezentki, które są również w Krakowie przy ulicy Świętego Jana. Jako dziecko, mała dziewczynka, od dziecka tam przebywałam, od przedszkola, nie tylko ja, ale także mój brat i klasa cała. Ja również grałam tam, siostry urządzały jasełka, więc przydzieliły mi zaczytną rolę Matki Bożej kilka razy. Siostry rewelacyjne, wspaniałe, prowadziły szkołę, taki jakby internat, a później jak im to jakoś odebrano, do tej pory prowadzą siostry po prostu taki punkt opiekuńczy dla dziewczyn, których nawet rodzice nie chcą, chorych, ułomnych, których nawet rodzice nie chcą odwiedzić ani znać. Ale to jest dygresja. O co mi chodzi? Ogromnie parę lat temu była wielka afera z Korą Jackowską, tak zwaną. Znam ją doskonale. Z jej siostrą, 2 czy 3 lata starszą, chodziłam do szkoły. Kora Jackowska nazywała się z domu Olga Ostrowska. Znałam ją od małej dziewczynki dalej. To wszystko, co ona bezczelnie potrafiła, już Boże odpuść jej, bo już nie żyje, bezczelnie, paskudnie potrafiła powiedzieć o siostrach, o księżach, których doskonale znaliśmy i ja również i rodzice, to wszystko mogę się dać po prostu pokroić za to, że było to nieprawdą. Absolutnie nieprawdą, ale to, że ona to zarzucała, to się nawet nie dziwię, bo narkotyki robią swoje, prawda? I parcie na szkło. Ale dziwię się, że nawet niektóre osoby, które powinny tylko uklęknąć i po prostu prosić Boga o przebaczenie dla niej, to po prostu potrafiły obrzucać inwektywami i siostry, i księży. Ja rozmawiałam także, niektóre siostry jeszcze żyją do tej pory, te, które były wtedy. Absolutnie na cały świat mówię, była to absolutna nieprawda. Dziewczyna była No, może miała jakieś zaświania.
Pani Małgorzato, nie poruszajmy kolejnego wątku
ale
tematycznego
konkretnej osoby, prawda? Chcę powiedzieć, że obrzuca się oskarżeniami, obrzuca się niesłusznie duchownych, a trzeba Bogu dziękować, że są i są tacy, jacy są. Szczęść Boże.
Dziękuję, pozdrawiam z Panem Bogiem.
Wzajemnie, z Bogiem.
Pan redaktor Sebastian Karczewski.
Więc ja może do tej pierwszej kwestii, którą pani poruszyła. Ja pamiętam ten czas 2002 roku i te oskarżenia. Ja pisałem nawet swoje teksty w tym czasie. I pamiętam, że napisałem taki tekst, kiedy padały te oskarżenia pod adresem księdza arcybiskupa Juliusza Peca. Dałem taki tytuł: Zostawmy sprawę Stolicy Apostolskiej. Niech Stolica Apostolska rozwiąże tę sprawę. Nie wydajmy pochopnych opinii. Nie wychodźmy przez szereg, skoro nie znamy, nie wiemy co, jak, gdzie, a gdzieś słyszeliśmy, nie wydajmy pochopnych wyroków. I pamiętam spotkanie w 2013 roku z jednym z arcybiskupów bliskich Janowi Pawłowi II i Benedyktowi XVI. Kiedy rozpoczynaliśmy rozmowę, ów arcybiskup mówi do mnie tak: zaczniemy tą rozmowę, porozmawiamy, ale pan mi odpowie, jak skoro zajmuje się pan tymi sprawami, pan mi odpowie na dwa pytania. Ja mówię, proszę bardzo. I ksiądz arcybiskup pyta mnie tak: czy ksiądz arcybiskup Pec winny, czy niewinny? Ja mówię, że nie wiem. No właśnie, mówi, pan nie wie, a dlaczego wszyscy piszą, że winny? Był jakiś wyrok w sprawie? I następne pytanie, czy ojciec Konrad, mówi, winny czy niewinny tego, co mu zarzucają? Ja tą sprawą akurat się zajmowałem, mówi, niewinny. No to pan mi wyjaśni, dlaczego wszyscy piszą, że winny. To jest właśnie ten brak przejrzystości. Ja dziwię się, bo z jednej strony mówi się o przejrzystości, ksiądz Isakowicz Zaleski w swojej książce napisał, że Kościół musi być przezroczysty, a z drugiej strony mamy jakieś niedopowiedzenia, niedomówienia, co w przypadku których każdy może sobie jakąś opinię dorabiać. I proszę zobaczyć jedną rzecz. Ja tu odwołam się do pogrzebu księdza arcybiskupa Peca i wtedy oświadczenie wydane przez archidiecezję poznańską. I tam jest pierwszy punkt. Komisja kierowana przez arcybiskupa w 2001 roku, komisja kierowana przez arcybiskupa Antoniego Stankiewicza dla zbadania wiarygodności oskarżeń przekazała swoje wnioski Stolicy Apostolskiej. Dalej. Święty Jan Paweł II przyjął dymisję arcybiskupa Peca. I tak dalej, i tak dalej. Nigdzie nie ma o wyroku. Więc jaka decyzja zapadła? Jak my mamy wiedzieć, patrzeć na cokolwiek, skoro nie wiemy, co naprawdę się wydarzyło? I to jest ta furtka do wszelkiego rodzaju ocen, że każdy niech sobie sam oceni, każdy niech sobie sam wyciągnie wnioski i każdy wyciąga te wnioski takie, jakie chce, a dziennikarze w ogóle już szaleją w tym temacie. Powiedzmy raz, albo coś jest czarne, albo coś jest białe, a nie, był proces, ale resztę sobie dopowiedzcie. Nie może tak być. To pierwsza rzecz. Druga rzecz, pani mówiła o tych oskarżeniach. No tak, to co pani mówiła, że pojawia się to wszystko, dziś jest tego o wiele więcej. I dzisiaj również ze środowisk tak zwanych, bo to pani dała przykład zewnętrznego środowiska, dalekiego od Kościoła, ale ze środowisk kościelnych pojawiają się te oskarżenia. Dziennikarze. Ja powtarzałem to i powtarzam. Dzisiaj każdy dziennikarz może napisać o księdzu, o biskupie, co chce. Nie będzie z tego powodu żadnej odpowiedzialności. Co chce, mogę napisać. Każde oskarżenie można puścić w eter i później niektórzy będą powtarzać. A mi się wydaje, a ja słyszałem, a ten ktoś powiedział coś takiego i na tym się opieramy. Dlaczego tak jest? Ja kiedyś też jeden z księży biskupów mnie zapytał o to, arcybiskup wówczas już, i pyta, o to mnie spytał. Ja mu, dlaczego tak jest? Co jest tego przyczyną? Jeżeli chodzi o księży, o te fałszywe oskarżenia księży i biskupów, ja myślę, że jest jedna rzecz. Jak to, w cudzysłowie mówiąc, zniszczyć księdza, zniszczyć biskupa? Wystarczą dwie rzeczy. Wystarczą odpowiednie, usłużne media i zastraszeni biskupi. I problem mamy z głowy. Bo wiadomo, że nikt nie stanie w obronie, bo wiadomo, że media będą pisać wszelkiego rodzaju kłamstwa i nikt nie odpowie. Ja mam taki przykład jednej ze spraw. kiedy publicznie w gazecie pojawia się oskarżenie w stosunku do księdza. Kompletnie są informacje. No, ja po tylu latach pracy czytam to i widzę, że coś jest nie tak, że oskarżenia są fałszywe. I do przełożonych tego księdza piszę list. Ponieważ artykuł ukazał się w gazecie wyborczej, więc ja do przełożonych napisałem, do rzecznika prasowego, mówię, proszę księdza, ja widzę, że tu są pewne rzeczy, które w mojej ocenie są nieprawdziwe. I otrzymuję odpowiedź, tak, my wiemy, że są nieprawdziwe. My wiemy, że są nieprawdziwe, a niektóre z nich sami podaliśmy jako nieprawdziwe do tejże gazety. No ja jestem przerażony. Jak to jest możliwe? Wy powinniście sprostować to, co jest nieprawdziwe, a wy dodajecie, jak to się mówi, dolewacie do ognia, albo dla świętego spokoju, żeby się od nas media odczepiły. No nie może być takiej polityki, bo my nigdy nie będziemy wiedzieli, co jest czarne, co jest białe, co jest prawdą, co jest kłamstwo. Zawsze musi to być przejrzyste. To nie jest kwestia tego, że piszemy jakiś list, czy opis architektoniczny takiego czy innego budynku, czy opis krajobrazu. Tu chodzi o życie księdza, o życie biskupa. No nie może tak być, że my nad kłamstwem przechodzimy do porządku dziennego, a nawet jeszcze dorzucamy tej oliwy do ognia. Na coś się trzeba zdecydować. No, w tych sprawach to są tak delikatne sprawy, a oskarżenia są tak poważne, że takie postępowanie nie prowadzi do niczego dobrego.
Redaktor Sebastian Karczewski, naszym Państwa gościem. Prosimy, Radio Maryja, halo. Bardzo proszę, Radio Maryja. Prosimy, Radio Maryja.
Tak, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Boże na Dolnośląskie. Jak właśnie też powiedzieć pięknie o księdzu kardynał Dziwiszu, jak 2 lata temu byłam na takiej uroczystości dość licznej, bo to nasz w Wałbrzychu, na stadionie, kiedy byli zaproszeni prawie wszyscy księża naszej diecezji świdnickiej i papie i coś pięknego. Kardynał Dziwisz prowadził mszę, kupę księży było, kupę ludzi, dzieci, no masa. I właśnie też mówił piękne kazanie odnośnie pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II. Coś pięknego, dziękowaliśmy, kapłani dziękowali. Nie było ani słowa, żeby ktoś coś złego powiedział, czy na Ojca Świętego, czy na kardynał Dziwisz. Tutaj słyszę jakieś różne rzeczy. Książkę też mam, też o Dziwiszu dostałam w prezencie kiedyś, no to z konkursów. No dużo mam tych książek i też właśnie mogę się zaszczycić. A druga sprawa, chcę poruszyć to odnośnie Ojca Świętego. Dlaczego tak się też niewinnie czepiają? Przecież Ojciec Święty bronił rodziny, nas z dziećmi, zwłaszcza wiecznymi, bronił matki, bronił Polskę, a to rząd taki był też jeden w Polsce, już nie mówię w których latach, kiedy wyliczali, jak Ojciec Święty miał przyjechać, że tyle będzie kosztować, inne państwa nie wyliczały, a oni. No i wszystko, co było, kiedykolwiek słuchaliśmy nawet w niedzielę Ojca Świętego, to przecież zawsze i Polacy i bronił, i wojna gdziekolwiek była w innych krajach, wszystko bronił. No, trzeba powiedzieć, coś pięknego i serce wysiadało, kiedy miałam zawał. Jego właśnie obrazek. Ojca Świętego. Jestem dumna mama, babcia i czytam. I dziękuję bardzo, pozdrawiam. Nie można tego, nie można, zapamiętajcie, jak mówi. Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Dziękujemy bardzo, pan redaktor.
Właśnie, a propos tej sytuacji, tego oskarżeń, bo wróciliśmy do tych oskarżeń w stosunku do księdza kardynała Dziwisza. Dla mnie to też nie jest nowość z jednego powodu. Proszę sięgnąć troszeczkę do historii i zwłaszcza rok 2012. bo to też będzie jakaś wskazówka. Przed tym rokiem 2012, po sprawie księdza arcybiskupa Stanisława Wielgusa i tak dalej, jeśli pamiętacie Państwo, próbowano w pewien sposób wykorzystać księdza kardynała do tego podziału. U nas był kiedyś słynny taki podział, Kościół Toruński, Kościół Łagiewnicki. Rzucano tego rodzaju hasła. I to w mediach było popularne, zwłaszcza w tych mediach lewicowych. I szło to bardzo dobrze do momentu, kiedy, jeśli Państwo pamiętacie homilię na Boże Ciało księdza kardynała Dziwisza, kiedy upomniał się o telewizję Trwam. I wówczas ta piękna wizja środowisk lewicowych upadła troszeczkę, no bo okazało się, że nie jest tak nie jest to tak, jak można było przygotować tego rodzaju sprawy. Ja jeszcze jedną rzecz, jeżeli chodzi o księdza kardynała, przypomnę. Pamiętamy sprawę księdza arcybiskupa Stanisława Wielgusa. Nikt nie stanął w obronie wtedy księdza kardynała. Niewielu biskupów jak gdyby było w stanie uderzyć pięścią w stół, aczkolwiek byli tacy. Wtedy wszyscy byliśmy zorientowani. Ale proszę sobie przypomnieć, kiedy w 2007, w tym samym roku, ksiądz kardynał udzielił włoskiemu Radio Rai wywiadu. I wówczas zwrócił uwagę na kilka ważnych rzeczy. Między innymi mówił o przejrzystości w kościele, mówił o lustracji, która powinna być robiona w sposób przejrzysty, ale żeby nie krzywdziła nikogo, przynosiła pozytywne efekty. I jeszcze jedna rzecz. Ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz powiedział wówczas o sprawie księdza arcybiskupa Stanisława Wielgusa tak. To była historia sterowana. Zwrócił uwagę, że to nie było dziełem przypadku, tylko zabrał głos w tej sprawie, powiedział, to była historia sterowana. I jeszcze jedno zdanie z tej wypowiedzi dla Radia Raj w 2007 roku. Przykro mi, że komuś mogło zależeć na tym, by przedstawić głęboki kryzys kościoła Jana Pawła II. Proszę zobaczyć, że to, o czym ksiądz kardynał mówił wtedy włoskiemu Radiu Raj, dziś mamy z tym do czynienia. Komuś zależy, by przedstawić głęboki kryzys kościoła Jana Pawła II. Dzisiaj te słowa do tej sytuacji, do całej tej rzeczywistości, którą dzisiaj przeżywamy, pasują jak ulał. Komuś zależy na tym, by przedstawić głęboki kryzys kościoła Jana Pawła II.
Dziękujemy. Radio Maryja, prosimy bardzo. Halo? Prosimy, Radio Maryja. Halo?
Tak, jestem na antenie?
Jesteśmy na antenie, prosimy o przedstawienie się, zabranie głosu.
Nie być pochwalony Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam księdza i pana Sebastiana, pana rektora. Ja chciałem powiedzieć, że...
A kto do nas telefonuje?
Cezary z Legionowa.
Prosimy.
Czarek. Może na początku pytanie, ale też bym dorzucił może 5 groszy od siebie, bo mam 50 lat. I trochę pamiętam te stare czasy jeszcze. A więc chciałem zapytać się pana rektora szczególnie, czy to jest prawda, że Jan Paweł II święty, tak? Ale jeszcze jak był wybrany, jak był papieżem, nie był przedtem członkiem czy pracownikiem kurii rzymskiej, tak? Słyszałem coś takiego, mnie to trochę zastrzeliło, bo myślałem, że znam życiorys, życie świętego Jana Pawła. O tym nie słyszałem. Myślałem, że jakieś funkcje pełnił, a spotkałem się teraz z takim właśnie stwierdzeniem, że jego wybór na stolicę Piotrową był takim pewnym zaskoczeniem, tak? Że nie tylko był pierwszym Polakiem, nie tylko pierwszym Słowianinem po długiej przerwie, tak? Trwającej setki lat, ale też pierwszym człowiekiem jakby takim z zewnątrz, tak to rozumiem, tak? Że on nie pełnił wcześniej jakichś funkcji, nie wiem, w takich dykasteriach, w jakichś innych organach.
No, był metropolitą krakowskim, tak.
Nie, ale mi chodzi, że w Watykanie, w Rzymie.
No tak, no to odpowiemy. Czy jakaś kwestia jeszcze?
I tak się mogę dorzucić, bo tam też były takie głosy, czy papież coś zrobił w stanie wojennym, czy nie zrobił. Ja myślę, że bardzo dużo zrobił dla Polski, dla świata, dla wszystkich. Przecież jest na równi z Reaganem i z Margaret Thatcher, tak? To taka trójka, te trzy ogromne postacie, trzech gigantów, którzy obalili komunizm. I może jeszcze taką dygresję mam z taką swoją historią właśnie, z lat 70. czy z początku lat 80. ze Związku Radzieckiego ówczesnego, że wszyscy, czy większość Polaków, którzy tam przybywali, udało im się pojechać w jakichś tam celach handlowych, turystycznych, czy jakichkolwiek, byli często nagabywani, pytani, a ikonyczku Papy Rzymskiego imiejesz, majesz ikonyczku Papy Rzymskiego, także Jan Paweł II był nadzieją nie tylko dla Polski, ale był nadzieją dla całego świata, umęczonego komunizmem, dla Rosjan, dla Ukraińców, dla Białorusinów, tak, dla całego tego wschodu, dla tego bloku wschodniego, także jakieś takie zarzuty, no, z księżyca, naprawdę.
Dziękuję panie Cezary.
I życzmy, żebyśmy my, każdy z nas mógł zrobić chociaż jedną dziesiątą, jedną setną tego, co Jan Paweł II, to był raj na ziemi. Dziękuję.
Dziękujemy. Prosimy, pan redaktor Sebastian Karczewski.
No tak, Jan Paweł II nie był prefektem, a nie sprawował żadnych funkcji w kurii rzymskiej. No wiadomo, był z Polski, ale ja przypomnę, że jego poprzednik również był patriarchą Wenecji i nie sprawował żadnych funkcji w kurii rzymskiej, więc to jak gdyby nie było, nie był to pierwszy raz. No, tam głębszej historii dalej sięgać nie będziemy. Teraz taka rzecz druga, o której pan wspomniał, to pytanie, co Jan Paweł II zrobił. Ja powiem tak, że samo pytanie stawiane, co Jan Paweł II zrobił za Polskę, jeżeli ktoś stawia takie pytanie, to znaczy, że nie bardzo śledzi, nie bardzo zagłębia się w ten pontyfikat, bo tam niewiele potrzeba, by zobaczyć, by poznać bogactwo tego, co zrobił, wielkość tego, co zrobił, tylko trzeba szukać, trzeba tym się zainteresować, trzeba patrzeć, trzeba niejako żyć pewnym przesłaniem Jana Pawła II. Wtedy będziemy wiedzieć, co papież zrobił. Jeżeli to jest tak, jeżeli my pytamy, no nie wiemy, czy ta treść danej książki jest pozytywna. No nie będziemy wiedzieć, dopóki jej nie przeczytamy. Nie będziemy wiedzieć, co jest w tej książce, dopóki po nią nie sięgniemy. I tak samo jest tutaj z kwestią pontyfikatu Jana Pawła II. Co do tej wspomnień rosyjskich, no to i innych krajów, no tego nikt nie podważy i to świadków jest wielu, jak Jan Paweł II był szanowany. Ja chociażby ze swojego życiorysu z dawnych lat też powiem, kiedyś przyjechaliśmy do jednego z państw na wypoczynek, idziemy na zakupy, był już wieczór z kolegą, wszystkie sklepy pozamykane. I ostatni sklep, taki akurat właściciel zamykał ten sklep, już kratę zasuwał i my podchodzimy i no, on rozkłada ręce, no mówi, już zamknięte. Ale niefortunnie zadał pytanie, a skąd jesteście? No z Polski. A, mówi Wojtyła i otwiera ten sklep, otwiera tą bramę, zaprasza nas do środka, mówi wybierajcie, co tylko chcecie. Więc tutaj nie tylko chodzi o same przesłanie, nie tylko chodzi o to, co papież mówił, ale proszę zobaczyć już sama wielkość tego człowieka. Jego świadectwo było takie, że bramy się otwierały, tak można powiedzieć. A więc jeżeli chcemy, zadajemy sobie pytanie i pytamy, co zrobił wielkiego Jan Paweł II, zapoznajmy się najpierw z treścią tego, co mówił, tego, co robił. Poszukajmy w historii, sięgnijmy do encyklik, sięgnijmy do przemówień i wtedy będzie nam, to pytanie już nie będzie tak nas dręczyć. Będą się przed nami otwierać kolejne obrazy, kolejne horyzonty tego, bo o całości nigdy nie obejmiemy tego, co dla nas zrobił Jan Paweł II.
Kolejny telefon, prosimy, Radio Maryja, halo. Prosimy, Radio Maryja.
Halo.
Halo, prosimy.
Jestem na antenie.
Prosimy, Radio Maryja.
Halo.
Prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
No chciałam...
Jesteśmy na antenie, prosimy o przedstawienie się.
Mam na imię Teresa. Pozdrawiam wszystkich uczestniczących w tej dyskusji. Chciałam obronić Jana Pawła II, u którego byłam na kanonizacji i również z delegacją z Polski byliśmy na pierwszej rocznicy. No i jest Jan Paweł II, poza tym, co zrobił dla Kościoła, to jeszcze zrobił bardzo wiele dla ludzi. mieszkających na przykład we Włoszech. Słyszałam dyskusję, jak dziękował nam pan z hotelu, który opowiadał, ileż to pielgrzymek, załóżmy, jechało przez 28 lat przez Italię i tam utrzymywało ich hotele. Nawet to. Poza tym, iluż to ludzi pięknie się wypowiadało o Janie Pawle II. Myślę, że z diabłem nie można dyskutować. Ktoś, kto poddaje pod wątpliwość Jana Pawła II, to nie jest ani Polakiem, ani nie ma duszy polskiej, tylko komuś zależy na tym, aby po prostu zrobić zamieszanie. Więc ja proszę, chciałam podziękować ojcowi Benedyktowi, panu, który wykłada teraz, nie wiem, ja przepraszam, bo ja...
Redaktor Sebastian Kraczewski.
Właśnie, przepraszam. Panie redaktorze, dziękuję, że obrania pan dobre imię Jana Pawła II. Ja jestem zaszczycona, że on jest po prostu z naszego rodu Polakiem. Gdyby ktoś w ogóle tak pomyślał racjonalnie, to by nigdy nie podniósł ręki na naród polski, tak? To pójdzie w świat. To i wzywam wszystkich księży o modlitwę, bo my mamy bardzo dobry kościół, bardzo dobrych księży, siostry zakonne. Mamy bardzo dobrych katolików, którzy... Proszę bardzo, znowu obronili swoją modlitwą chociażby od poczęcia do naturalnej śmierci. I módlcie się za Jana Pawła, za jego dobre imię, bo tylko modlitwą możemy to pokonać. Ponadto proszę, wzywam wszystkich prawników, aby jak takie rzeczy się dzieją i komuś to odbierają, na przykład ojcowi Rydzykowi albo komuś innemu, kto sobie zasłużył w Polsce na dobre imię, aby natychmiast zebrała się grupa i natychmiast i z biskupami, wszystkimi osobami takimi znaczącymi w Polsce i abyście obraniali siebie wzajemnie. To nie może tak być, że wy siedzicie cichutko gdzieś tam na zapleczu i tak się dzieją te rzeczy, i tak plują, i tak przysycha, jak ojciec Rydzyk mówi. Tak nie może być. Ja proszę was wszystkich, katolików, wszystkich o jedność w Polsce, o porozumienie, o miłość. Słuchajcie, my jesteśmy Polakami. Dlaczego inne nacje się bronią i wszędzie za granicą nawet małe grupki się obraniają? A dlaczego Polacy myślą o sobie źle? Spójrzcie pozytywnie na naszą historię, na wszystko. Proszę was, myślę, że proszę was i módlcie się za dobre imię Polski. Proszę was. I
dziękujemy pani Teresu za ten apel. Dziękujemy za dobre słowo. Pan redaktor?
No właśnie, ja powiem takie, słuchając tych słów pani, takie spostrzeżenie, że ja myślę, że jesteśmy świadkiem cudu Jana Pawła II po dzień dzisiejszy. Proszę zobaczyć, na początku, w pierwszej części audycji mówiliśmy o tym, kiedy zaczęły się te ataki na Jana Pawła II. Praktycznie od początku pontyfikatu były kontrowersje, później to się nasilało. Natomiast u nas po śmierci Jana Pawła II, wtedy te takie wzmożone ataki, wtedy, kiedy nie było już Jana Pawła II, tych ataków przybywało. Tych fałszywych informacji, tych wielu tego rodzaju oskarżeń. I no, minęło od tego 15 lat. Proszę zobaczyć, w tym czasie przeżyliśmy mnóstwo tych ataków na Kościół. Ataków, można powiedzieć, to o czym przed chwilą mówiliśmy, na rozbicie Kościoła katolickiego w Polsce. I jakby nie patrzeć, pomimo tych ataków Polacy wciąż utrzymują tą więź z Kościołem. Wciąż przywiązani są do Kościoła. Kraj pozostał katolicki pomimo tego wszystkiego i na tle krajów Europy to jest ewenement. To, można zadać pytanie, czy to nie jest też cud Jana Pawła II, że coś w nas jeszcze tkwi, że potrafimy patrzeć inaczej na świat, na otaczającą nas rzeczywistość niż kraje Zachodu, gdzie praktycznie wyburza się kościoły, sprzedaje lub przerabia na wiele innych rzeczy. Przypomnijmy sobie tą homilię Ojca Świętego w Krakowie podczas pierwszej pielgrzymki do ojczyzny w 1979 roku. Przypomnijmy sobie, o co nas prosił. I nawiązując do tego, co przed chwilą powiedziałem, jednak dużo w nas zostało. Dużo w nas zostało, tylko to czasami jest przytłumione. To czasami gdzieś jest za nami. Dzisiaj się stwarza taką sytuację, że odwoływać się do tego to pewnego rodzaju wstyd. Ale te wszystkie ataki, proszę zobaczyć, że to oskarżenie zawsze jest obliczone na zawstydzenie. Na zawstydzenie, no bo kto się przyzna do kogoś, kto do społeczności, do grupy, czy do kogoś konkretnie, do konkretnej osoby, która oskarżona jest o takiego rodzaju nadużycia lub o tuszowanie tego rodzaju nadużyć. Na to wszystko to jest obliczone, a wiadomo, zawstydzenie, no młody człowiek, który w ten sposób zostanie zawstydzony, on będzie trzymał się w jakimś dystansie. I myślę, że celem tego wszystkiego jest oderwanie ludzi, to co już powtarzaliśmy, zwłaszcza młodych, od Kościoła. No bo jeżeli mamy pierwszy krok, oderwanie od Kościoła, zawstydzenie, oderwanie od Kościoła i tutaj są otwarte wrota do demoralizacji, do wszystkiego tego, przed czym Jan Paweł II nas właśnie przestrzegał.
Dziękujemy. Kolejny telefon, prosimy. Radio Maryja, halo. Przypomnijmy naszym Państwa gościem, redaktor Sebastian Karczewski, Jan Paweł II, święty na ławie oskarżonych. Prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam serdecznie. Ja mam takie pytanie.
Kto do nas telefonuje?
Teresa Kowalik z Nowego Jorku.
Prosimy.
Właśnie nie wiem, czy już był ten temat poruszany, bo o księdzu Zaleskim słyszałam, jak przyszłam, czy o księdzu Okok, bo on też z tą swoją książką chodzi po wszystkich redakcjach internetowych, bo ja mam przez internet wszystko słucham i oglądam. I właśnie z tą swoją książką, bodajże tytuł Lawendowa Mafia. Co redaktor na to wszystko odpowie? Czy to też jest coś takiego jak ksiądz Zaleski? Byłam bardzo zszokowana, jak go zobaczyłam. I to nie w jednej telewizji tam internetowej. Bo we wszystkich właśnie o tym strasznym Lawendowym opowiadał i napisał tą książkę i chodzi wszędzie z tą książką. Proszę mi na ten temat odpowiedzieć.
Dziękuję bardzo. Prosimy, pan redaktor.
No właśnie, ja tak czekałem, kiedy padnie to pytanie, bo wiadomo było, że padnie, dlatego że ja już w ciągu dzisiejszego dnia pytań na temat tej książki otrzymałem wiele. Ja zacząłem od, zanim przeczytałem całą książkę, a przeczytałem ją bardzo dokładnie, przeczytałem wszystko, ale pierwsza rzecz, którą dostałem, od której zacząłem, jeszcze nie mając całej książki w ręku, to było wprowadzenie, które zamieścił ksiądz profesor Oko w tejże książce. Zaczyna się to od odwołania się, odwołania się do słynnego wywiadu 26 czerwca 2002 roku, wywiadu Roberta Mazurka w radiu RMF z biskupem Mirosławem Milewskim. Wywiad zapamiętałem bardzo dobrze. Zapamiętałem między innymi dlatego, że ksiądz biskup Milewski wypowiedział tam fałszywe oskarżenia w stosunku do księdza biskupa Janiaka, i wypowiedział to publicznie. Tego rodzaju słowa były nieupoważnione, zwłaszcza, że wprowadzały w błąd, jako że to niby w intencji w imieniu wszystkich biskupów. Ja, zanim ten wywiad się miał miejsce, ja zwracałem na pewne uwagę na pewne rzeczy związane z tymi postaciami. również w sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski, no nie wyciągnięto wniosków. Idąc dalej, w książce tej już na samym początku są stwierdzenia dotyczące księdza biskupa Edwarda Janiaka. Powiem tak, że nie są to stwierdzenia oddające prawdę. I to już jest punkt, znak zapytania a propos tej książki. W książce znalazłem jeszcze kilka innych stwierdzeń, które nie są prawdziwe. Nie są prawdziwe, pozaznaczałem wszystko. Mam nadzieję, że przyjdzie czas, że i znajdę chwilę, by o tym wszystkim napisać i powiedzieć. Jeżeli przywołujemy w książce jako autorytety, a tak to wygląda, pewne środowiska i pewne osoby, które mają na sumieniu nawet fałszowanie dokumentów, no to jest pewnego rodzaju problem. Jeżeli my mówimy o rzeczywistości, z którą niby walczymy i powołujemy się na osoby, które tą rzeczywistość tuszują i chronią, no to czy jesteśmy wiarygodni? To są pytania odnośnie tej książki. Bardzo fajnie, że ksiądz profesor powołuje się na tyle przypisów, mnóstwo przypisów. Krytykuje Gazetę Wyborczą, krytykuje Tygodnik Powszechny, ale w przypisach praktycznie jest tylko Tygodnik Powszechny i Gazeta Wyborcza jako odnośniki. Więc jak mam to rozumieć? Raz po raz widzę tu osoby i sprawy, zwłaszcza w przypisach, które znam, bo badałem od A do Z, również w prokuraturze. I jeżeli tego rodzaju autorytety są przywoływane w tego rodzaju książce, no to mam ogromne wątpliwości. Nie sądziłem, przepraszam, że powiem, ale od profesora należałoby wymagać więcej. Ja nie mam takich tytułów jak ksiądz profesor. To jest moje zdanie takie z badań. Ksiądz profesor powołuje się tu na wiele danych, wiele środowisk, nawet służby specjalne. Natomiast kwestia treści. Mam nadzieję, ja już się do tego zabrałem, że w najbliższym czasie będę się starał, bo takie jest moje zadanie jako dziennikarza, wskazać te fragmenty książki, co do których mam wątpliwości i co do których jestem przekonany, że są te insynuacje i stwierdzenia nieprawdziwe. Zdumiało mnie, że w tak wielu miejscach ksiądz profesor odwołuje się jako do autorytetu, do Fryderyka Martela i jego słynnej książki Sodoma. Martel opisuje wiele rzeczy. Pech chciał, albo i szczęście, że wiele z sytuacji, wiele postaci, które opisał w tej książce, znam osobiście. Wiele nawet miejsc, które opisał w tej książce, w tych miejscach byłem. I nie zawsze te stwierdzenia i to wszystko odpowiada w prawdzie. Natomiast tutaj Martel przedstawiany jest jako autorytet. Jako ten, który ma największą wiedzę o tych sprawach i odwołuje się do tych spraw. Moja zagadka jest jeszcze, moje pytanie jest takie dość ciekawe, bo książka Lawendowa Mafia ukazała się mniej więcej w tym samym czasie, kiedy książka księdza Isakowicza-Zaleskiego Kościół ma być przezroczysty. Czy to przypadek? Nie wiem. W każdym razie w książce księdza profesora Oko widzę, że przedstawia księdza Isakowicza-Zaleskiego jako największy autorytet w tego rodzaju sprawach. Z kolei ksiądz Isakowicz-Zaleski w swojej książce odwołuje się do księdza Oko jako największy autorytet w tej sprawie. Co ciekawe, również postacie wymieniane jako ci, którzy obciążeni pewnymi rzeczami, są te same. Dziwne to, zwłaszcza, że jak gdyby te oskarżenia, które pojawiają się i w jednej, i w drugiej książce, bezpośrednio wskazują, jak gdyby prowadzą, torują taką ścieżkę do księdza kardynała Dziwisza w Krakowie. Moje pytanie brzmi, i będę je zadawał, jaki był cel tego? Bo ja czytałem wiele rzeczy, słuchałem wiele konferencji księdza profesora Oko. Nawet powiem, w swoich książkach odwoływałem się do jego twierdzeń, jego badań, bo z wieloma się całkowicie nie sposób nie zgodzić. Natomiast nie myślałem, że można być tak naiwnym, by bez badania faktów pisać o faktach. Bez weryfikacji faktów przywoływać fakty. I to jest, myślę, największa bolączka tej książki.
Redaktor Sebastian Karczewski, naszym Państwa gościem w temacie Jan Paweł II, święty na ławie oskarżonych. Czas biegnie szybko, nierzadko możemy spotkać pana redaktora w naszym studiu, na naszej antenie. Tym bardziej gorąco i serdecznie dziękujemy za szereg spraw, których pan redaktor jest badaczem, docieka, szukając faktów, powiązań. No za to przychodzi nam dziś podziękować. No nie wiem, czy jako podsumowanie główne takie tezy dzisiejszego spotkania, no ale postarajmy się odpowiedzieć, panie redaktorze, dlaczego Jan Paweł II jest atakowany i za co był atakowany na przestrzeni swojego pontyfikatu tuż po śmierci. No i perspektywa daleka przed nami, ale chyba ten atak, jak wiemy, nie ustanie. W jakich sektorach spodziewa się pan, że będzie atakowany Jan Paweł II?
No, bym był złym prorokiem, gdybym mówił pewne rzeczy, ale ten rok szczególny i te ataki, które w tym roku, oskarżenia, które padły w tym roku, są szczególne, bo proszę zwrócić uwagę, że skupiły się one w sposób szczególny wokół postaci najbliższych Janowi Pawłowi II. Myślę, że powiem inaczej. Proszę, ja w książkach pisałem o tym, zwrócić uwagę na historię Stanów Zjednoczonych, historię Irlandii, tych oskarżeń, które tam były, tam to się pojawiało. Jak to się rozwijało? Najpierw były te oskarżenia, później chodziło o księży i później w końcu uderzano w biskupów, arcybiskupów i kardynałów. Tak było w Stanach Zjednoczonych, tak było w Irlandii. Nie wiem, to jest hipoteza, ale patrzę tak, jak to wygląda w Polsce. Myślę, że wcześniej formę oskarżeń, cały ten mechanizm oskarżeń przeniesiono do Polski ze Stanów Zjednoczonych poprzez Irlandię. I te ataki, jeżeli możemy coś mówić, próbuje się tutaj zaszczepić w ten sam sposób. Jest to, myślę, taka sama strategia. Mogę się mylić, to jest hipoteza, ale sądzę, że teraz oskarżyciele, ci, którzy stawiają te zarzuty, będą sięgać wyżej. Bądźmy czujni, bądźmy ostrożni i weryfikujmy fakty. Nie przyjmujmy wszystkiego, zwłaszcza w takiej sytuacji, że na ekran telewizora dzieli się na 4 kratki, w każdej kratce jeden ekspert i każdy, wszyscy mówią w jednym tonie, ale 4 różnych ekspertów na temat jednego i takiego samego oskarżenia. Bądźmy w tym ostrożni, zwłaszcza, że ci eksperci to ci sami, którzy związani, skojarzeni są ze sprawą księdza arcybiskupa Stanisława Wielgusa. Dziwne, że ci sami ludzie są specjalistami od lustracji, ci sami ludzie specjalistami od nominacji papieskich, ci sami ludzie od kwestii nadużyć, pedofilii i tak dalej. Czy to przypadek? Myślę, że nie. Na koniec chciałbym powiedzieć to, od czego zaczęliśmy. A mianowicie tych oskarżeń wobec księdza kardynała Dziwisza. Pamiętajmy o tym, że jest to człowiek, który poświęcił całe swoje życie na by być cieniem Jana Pawła II. Nie błyszczał na ekranach telewizorów, ale praktycznie poświęcił wszystko, by być obok. Musimy mieć to na uwadze. Rzucając tego rodzaju oskarżenia i przedstawiając te oskarżenia w ten sposób, bardzo nieuczciwy i bardzo niesprawiedliwy, robimy krzywdę Janowi Pawłowi II, ale robimy krzywdę sobie, bo bez weryfikacji, kiedy ulegamy jakimś streszczeniom, czy fantazjom, czy przypuszczeniom, możemy zrobić ogromną krzywdę. Na koniec jeszcze jedno takie wspomnienie bardzo osobiste. Jest taki słynny pomnik przedstawiającego Ojca Świętego Jana Pawła II z księdzem kardynałem Stefanem Wyszyńskim. To ilustruje tą mszę świętą inauguracyjną, której rocznicę dzisiaj 42, tak? 42 obchodzimy. Kiedy to kardynał Stefan Wyszyński pochyla się do Ojca Świętego, Ojciec Święty go podnosi, a w zasadzie klęka przed Janem Pawłem II, całuje go po rękach. Później ta scena pojawiła się w auli Pawła VI 23 października. Jest ta sama scena. Ojciec Święty w objęciach kardynała Wyszyńskiego. I tu jest warto nawiązać tych słów Jana Pawła II, który mówi: nie byłoby na stolicy Piotrowej tego papieża Polaka, zwracając się do kardynała Wyszyńskiego, gdyby nie było twojej wiary i twojej nielękającej się wiary, nadziei, twojego więzienia i tak dalej. Już dokładnie tego nie zacytuję, nie pamiętam. Ja pamiętam, dlaczego nawiązuję do tego pomnika? Dlatego, że pamiętam scenę, kiedy byliśmy z Ojcem Świętym na Słowacji. Był to rok 2001. Ojciec Święty, Jan Paweł II, już wówczas z trapu samolotu zjeżdżał na wózku. I my tam w maleńkim, w niewielkim gronie dziennikarzy oczekiwaliśmy na lotnisku małe, skromne powitanie. Ojca Świętego podwieziono, wjechał Papa Mobile, podwieziono Ojca Świętego do tego Papa Mobile. Ojciec Święty wstał ze swojego fotela, złapał się tył tego samochodu, bo wchodziło się z tyłu do tego samochodu, zrobił jeden krok na stopień, podniósł nogę i ja stałem dosłownie 2 metry od tej wizji i nie mógł dalej wejść. Nie mógł się wspiąć, jak gdyby dalej, tam były 2-3 stopnie, ile dobrze pamiętam. I wówczas zauważyłem taką scenę księdza arcybiskupa, wówczas Dziwisza, który podbiegł do Jana Pawła II, odwrócił się tak bokiem, plecami, łapiąc się tych barierek i jak gdyby na plecy wziął Jana Pawła II, podnosząc go do tego Papa Mobile. Ja zapamiętałem tę scenę, bo z tego też mógłby być dobry pomnik. To jest, może niewidoczny był, ale był to człowiek, który dźwigał również brzemię Jana Pawła II, brzemię tego pontyfikatu. Cicho, pokornie, może tak, może inaczej, ale jednak te 27 lat poświęcił Janowi Pawłowi II. I chociażby za to winniśmy mu wdzięczność.
Jeszcze raz gorąco i serdecznie dziękuję. Redaktor Sebastian Karczewski, naszym Państwa gościem. Dziękuję za przybycie do Torunia, za przybycie do studia, za przeprowadzenie i podanie wielu szczegółów, faktów tyczących się życia Jana Pawła II i też osób, które służyły Kościołowi, Ojczyźnie i naszemu świętemu Janowi Pawłowi II.